Dzień dobry Państwu na drugiej sesji naszej konferencji. Temat, można powiedzieć, znacznie trudniejszy. Co działać, prawda? Stare pytanie Czernyszewskiego i Lenina. Perspektywy polityczne. Ja myślę, że będziemy kontynuowali naszą rozmowę. Znaczy, proszę się tyłem nie frustrować, chociaż im więcej będzie hipotez czy też zaleceń dotyczących przyszłości, tym lepiej. Jak zawsze w kolejności alfabetycznej od pani Moniki Bartoszewicz zaczniemy. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Muszę przyznać, że ja jestem chyba w najgorszej sytuacji, bo jeszcze nie zakończyliśmy tych wszystkich wątków, które były rozpoczęte w czasie poprzedniej sesji, a tak naprawdę musimy już zaczynać czy zaznaczać nowe, przy czym te nowe wiążą się bezpośrednio z poprzednimi diagnozami, częściowo hipotezami. I trudno będzie uporządkować myśli. Wydaje mi się, że Państwo tak samo jak ja mają w głowie teraz poniekąd taki galimatias i natłok myśli, że trudno będzie dalej postępować w sposób jakiś zorganizowany. Ja chciałam zacząć od czegoś, o czym mówił częściowo Michał Łuczewski. To znaczy o tej zmianie semantycznej, czy o pewnym sposobie dyskutowania o młodzieży, o jej buncie lub też braku tego buntu i zaznaczyć, że bardzo szybko i bardzo radykalnie młodzi wykształceni z wielkich ośrodków, o których mówiliśmy w analizach politycznych, zmienili się właśnie w gówniarzy, których przywołał Michał wcześniej. Ale ja też tutaj mam wypisane, Państwo pozwolą, podeprę się nowoczesną technologią, tak, notatnikiem. Mam też inne wypisy z mediów i z mediów społecznościowych. Więc przywołany Adam Michnik, głosowanie na Kukiza to gówniarstwo i rozwód ze zdrowym rozsądkiem. Ale mamy także określenie żal.pl, które padło ze strony Jarosława Kuźniara. On w taki sposób jakby podsumował to, co się stało. Mieliśmy modlitwy o jak najszybszą emigrację. Rozmawialiśmy o emigracji wcześniej. To profesor Janusz Czapiński, tak jest. Mieliśmy także wypowiedzi w stylu: podzielam niepokój, panie Krzysztofie, plastuś nad wyraz nerwowy i agresywny, ale dla dużej części elektoratu niespełnionego muzykanta to właśnie agresja jest plemiennym znakiem rozpoznawczym. Tutaj krótka charakterystyka preferencji wyborczych autorstwa Hanny Lis. Mieliśmy też frustrację. Kukiz to posiew zatrutego ziarna rozsiewanego przez Kaczyńskiego. Mieliśmy możliwość obserwować nie tylko na stronach internetowych, ale głównie tam. Tutaj było przywoływane Make Life Harder, ale też takie serwisy jak Pitu czy Gówno Prawda, które śledzi ogromna ilość młodych ludzi. Niezrozumienie fenomenu ich popularności, tego co tam się dzieje i tutaj wypowiedź jednego z uczestników. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, jak oni wszyscy gówno rozumieją, Państwo wybaczą, cytuję dosłownie, z tego kim jesteśmy. Kim jesteśmy? Jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy chcą zamożnej, praworządnej, uczciwej i dumnej Polski, Polski obywatelskiej, wiernej tradycji i wartościom i o taką Polskę walczymy. To jest takie proste. I tutaj, jak w soczewce, skupiają się te wątki, które poruszali moi przedmówcy. Ja nie chcę do nich wracać. Na pewno częściowo będę chciała je rozwinąć. Pana profesora tylko proszę, gdybym się rozgalopowała, zwrócić mi uwagę na czas, bo tendencje mamy wszyscy.
Ja to z wielką nieśmiałością czynię i staram się nie przerywać. Także proszę po prostu o samodyscyplinę.
Zacznijmy od tego, co było już sygnalizowane, że mówiąc o młodzieży i o jej buncie, musimy się zastanowić, jaka jest różnica pomiędzy młodzieżą zbuntowaną biernie i czynnie tak naprawdę, bo jeżeli popatrzymy na wyniki Eurostatu, tu mam notatki, ten elektorat 18-24, czy ta grupa, to według danych Eurobarometru z 2014 roku aktywnych jest mniej niż 2% młodych Polaków i to jest poniżej średniej unijnej. Ona sama jest niewysoka, bo wynosi 5%, ale jednak jesteśmy niżej. 60% młodych to prezentuje sobą zerową aktywność społeczną. To też Eurobarometr. To są dane, które są tak naprawdę zatrważające. I teraz jeżeli my mówimy o jakiejkolwiek aktywności, to faktycznie mamy do czynienia z takimi emocjami politycznymi, bardzo krótkotrwałymi, efemerycznymi, co też już było wspomniane i w dużej części jednak niezagospodarowanymi. To niezagospodarowanie ma swoje źródła i teraz w mojej ocenie z jednej strony wiążą się z pojęciem polityczności, z tym jak ono jest postrzegane, z tym jak ono jest rozumiane przez młodych, bo polityka nie jest w ogromnej większości rozumiana jako troska o dobro wspólne, ale raczej jako taka brudna gra, zabezpieczanie własnych interesów, takie coś, co na odległość pachnie konformizmem i z czym lepiej nie mieć nic wspólnego. Ta polityczność jest efemeryczna w tym sensie, że poza spontanicznymi momentami mobilizacji, tutaj można przywoływać poszczególne wydarzenia, takim cyklicznym momentem zagospodarowania emocji politycznych jest na przykład Marsz Niepodległości, ale w ogóle wszystkie marsze, coś akcyjnego, coś co się dzieje i po czym można rozejść się do domu albo pójść na piwo. To, że tak naprawdę sztudziełać nie ma nic, co przypominałoby program czy możliwość drogi dla młodych. Nie ma nic zaoferowanego z jednej strony, oni nie widzą tego dla siebie, a z drugiej strony tak naprawdę nie wypracowali sami własnych odpowiedzi, ale do tego jeszcze przejdę. Te emocje polityczne, ta krótkotrwałość jest też powiązana z pewną radykalizacją polityki. I ta radykalizacja objawia się, jak to widzieliśmy, w warstwie semantycznej, ale ta radykalizacja objawia się też w tej warstwie programowej czy quasi-programowej, bo często nie są to programy, ale zestawy sloganów. I teraz tak, jeżeli pomyślimy sobie o tym, czym jest tak naprawdę polityka radykalna, bo nie chciałabym tutaj kontynuować debat czy dyskusji na temat podziału pomiędzy prawicę i lewicę, to pewnie powinniśmy wrócić do Giddensa, do jego dzieła z 1994 roku i on tam pisze, że polityka radykalna to jest odejście od tych więzów, okowów przeszłości i jednocześnie bycie zmianą, czy przeprowadzanie zmiany, ale też kontrolowanie jej. I gdybyśmy zastosowali tę szeroką definicję, to moglibyśmy sobie porozmawiać szerzej, czy to, co młodych inspiruje, czy to, co w stanie jest zaktywizować choćby na krótką chwilę te ich potrzebę czy intuicję polityczności, to jest właśnie polityka radykalna. Ona sama bazuje na pewnych założeniach, które też już tutaj zostały przywoływane. To są te teorie, że tak naprawdę bazujemy na lęku. O tym mówił Kitchelt. Fletcher mówił o kryzysach ekonomicznych, więc też jak gdyby znane nam motywy. Od lat powtarza się tezę, że jest to raczej coś nietrwałego, coś co mija z wiekiem, z czego można się wyleczyć. I teraz tak naprawdę my nie wiemy, czy od strony tej polityczno-socjologicznej my musimy popracować nad rozwojem teorii, czy ta teoria po prostu jest krok za praktyką, czy też sami musimy zredefiniować sposób, w jaki postrzegamy ową polityczność. I teraz tak, jeżeli popatrzymy na praktykę, to wybory prezydenckie, czy to, co się zadziało w czasie wyborów prezydenckich, to nie była ani pierwsza jaskółka, ani tak naprawdę kulminacja żadnego procesu, przynajmniej tak nie było w mojej ocenie, bo wystarczy spojrzeć na poprzedzające je wybory samorządowe. Wpływ i udział młodzieży był niemal zerowy i to jest interesujące. Zarówno siły tak zwane narodowe, jak i siły tak zwane konserwatywno-tradycyjno-liberalne nie zagwarantowały swojej młodzieży żadnej możliwości uczestnictwa, oprócz tego, że możecie rozwieszać plakaty i oprócz tego, że możecie zapychać listy. I umówmy się, że obydwie z tych alternatyw są tak naprawdę obraźliwe dla młodego człowieka, który myśli o polityczności w sposób jakby poważny. Widać to też na przykładzie tego, jakie jest ogólne podejście do młodzieżówek prawicowych, nie prawicowych, tylko partyjnych, i na prawicy, i na lewicy. Znowu wracamy do tego poczucia konformizmu, do jakiegoś poczucia karierowiczostwa. I jak popatrzymy na przykłady młodych polityków, to ten wzór się powtarza. My mamy przywoływane albo takie kwiatki u kożucha, którymi można się pochwalić. Mamy młodzież, świetnie wyglądają z nami na plakatach. Możemy się nimi pochwalić. Albo w mediach przywoływane są antyprzykłady, czyli osoby, które były przez x czasu właśnie wiernie nosiły za kimś teczki i w zamian za to dostały synekury. Tutaj media lubią się rozpisywać na temat tego, jak dana osoba nie spełniała jeszcze wszystkich wymogów, nie ma odpowiednich kompetencji, dostała poznajomości w ramach układu. I jeżeli popatrzymy na te dwa archetypy takie medialne młodego zaangażowanego w politykę, to nic dziwnego, że młody człowiek nie chce się utożsamiać ani z jednym, ani z drugim, szuka własnej drogi po omacku i w sposób młodości typowy. Co wskazuje z kolei na potrzeby, jakie stoją przed nami, ale też przed ludźmi młodymi, bo ja już tą młodzieżą, ja raczej tutaj z Karoliną Wigurą utożsamiam się bardziej z tym pokoleniem 30+. Co potrzeba? Potrzeba na pewno pomysłów na to, jak zagospodarować tę młodość, ale nie na szczeblu państwowym, ale w inicjatywach lokalnych. Konkretnych propozycji systematycznej pracy u podstaw. Pokazywanie ścieżek, czy też może sposobów, jak przekuć ten patriotyzm akcyjny, czy efemeryczny w namacalny konkret. I tutaj możemy sobie postawić takiego typowego młodego, zbuntowanego wyborcę i powiedzieć mu: super, okej, bardzo się cieszymy, że ci zależy, ale teraz przełóż to na konkretne działania, na przykład na swoim osiedlu. Czy jesteś w stanie to zrobić? Bo to jest dokładnie to, o czym mówisz, używając tych sloganów i używając tych haseł. Żeby robić to w sposób systematyczny, a nie doraźny. Są problemy, oczywiście, i te problemy też zostały już zarysowane przez moich poprzedników, więc ja je tylko podsumuję w taki sposób, jak ja je zrozumiałam. Pierwsza rzecz to jest łatwość, z jaką młodzież ulega takim medialnym tematom, które są bardzo nośne, ale tak naprawdę mają dosyć małe przełożenie na życie polityczne i tutaj JOW-y są sztandarowym przykładem. Jest kwestia mitu czy tych symboli, o których mówił Michał Łuczewski też, przeżycia pokoleniowego. Młodzież nie ma takiego przeżycia pokoleniowego, jakim jest Solidarność, która jeszcze dla pokolenia wcześniej jest czymś żywym, do czego można się odwoływać. I jest jeszcze trzecia rzecz, która jest problemowa i to jest taka rzecz, to ten pierwszy paradoks, że jest tak dobrze, że potrzebujemy rewolucji, czyli ten niejaki przymus sukcesu propagandy ostatniego ćwierćwiecza. To jest coś, co na pewno generuje przynajmniej w sferze wirtualnej sporą pianę wokół buntu, o którym rozmawiamy. jeżeli chodzi o przełożenie na konkretne działania, czy zarysowanie możliwości konkretnych działań, to faktycznie ja bym tutaj widziała to w tych trzech kręgach koncentrycznych, poczynając od najbliższego otoczenia każdego młodego człowieka, tej wspólnoty lokalnej, poprzez spojrzenie na własne pokolenie, na to, co mają ci młodzi ludzie ze sobą wspólnego, co łączy ich nie tylko na chwilę, żeby wyjść na chwilę na ulicę i przemaszerować, ale co jakby pokazuje im ich miejsce w tej jeszcze większej wspólnocie, jaką jest naród, w społeczeństwie. Oni mają swoje miejsce w społeczeństwie i my nie będziemy im go pokazywać palcem. Sami muszą zdać sobie z niego sprawę. I dopiero wtedy możemy mówić o reprezentacji politycznej. I dopiero wtedy możemy mówić o takiej rzeczy, którą nazywamy polityczną sprawczością. Bo ja uważam, i tutaj może zakończę tak nieco prowokacyjnie, ale proszę mi wybaczyć, jestem jedyną kobietą w tym panelu, pozwolę sobie. Tak naprawdę uważam, że młodzi raczej są w dalszym ciągu przedmiotem niż podmiotem naszej polityki i ta debata niejako jest dowodem na tę moją tezę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Leszek Jarzewski, bardzo proszę.
Prawdę mówiąc, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Pierwszy raz siedzę po tej stronie, mimo że bardzo często jestem po drugiej, tak jak państwo. Także dziękuję. W charakterze młodego i też w charakterze nie wiem do końca, czy ryby, czy ichtiologa. W sensie, czy mam opisywać, czy proponować. A ponieważ, no, jak wiadomo, ryby głosu nie mają, to zacznę od tego ichtiologa. Z pytaniem najpierw ageism przeze mnie przemówi. Kto z państwa ma mniej niż 25 lat? Proszę podnieść rękę.
Nie. Okej. Okay. Sporo.
No to powiem tak, to jakiś rekord, jeśli chodzi o te debaty Fundacji Batorego i to pozytywne.
Druga krytyka.
To pozytywnie. To i tak jest nata reprezentacja w stosunku do tego, jak się kształtuje tak zwany establishment. Establishment to jest to, co krytykujemy w internecie, tak samo jak państwo, to jest to, co odpowiada za to, że śmieci są na przystanku wysypane i że pociąg się spóźnia. To tyle, jeśli w kwestii definicji pojęć. Bo jak wiadomo, te pojęcia się definiuje w dużym stopniu wirtualnie, w sferze idei, a niekoniecznie odnosząc się do rzeczywistości. Ale taka jest prawda, że to, co nazywamy buntem młodych, tutaj jest takie pytanie po tym tam, co robić, jest też, czy młodzi się odnajdą, jakie mają perspektywy. No więc powiem tak, nie odnajdą się i nie mają perspektyw. Jakbym miał określić to jakimś takim skrótowym hasłem, to byłoby no future. Mocno już zszarzałe, punkowe hasło z końca lat 70. Jak zobaczycie, dla mnie takim symptomatycznym wyrazem tego buntu, tej rewolucji, która tylu zaskoczyła, był Korwin-Mikke, w sumie wielki przegrany, tak można powiedzieć, tych wyborów prezydenckich, który na wieczorze wyborczym po pierwszej turze powiedział, młodzi muszą mieć więcej do powiedzenia, muszą mieć większy udział w polityce. Tak? Powiedział to pan w muszce, 73-letni. Ja powiem tak, dla mnie to już było obleśne po prostu, bo to już kojarzyło się z jakimś takim rodzajem, no, wykorzystania. Tak? Znaczy jakby paradoks tego, że ktoś taki mógł to powiedzieć, jakby z zimną krwią na poważnie, pokazuje, jak bardzo mówienie o tym buncie młodym, jak bardzo nie dostrzegamy, albo nie chcemy dostrzegać, czy nawet uczestnicy tego, co nazywamy tym buntem. Ja też uważam, że to jest na wyrost mówienie o buncie. Nie dostrzegają pewnych jego skutków oraz pewnych przyczyn. Jeśli chodzi o przyczyny, to było bardzo dużo powiedziane i też nie chcę powtarzać, ale polska polityka miała swój wymiar transformacyjny przez pierwszych 10 lat. Skończyło się to więcej, 15. Wejście do Unii, które się włączy mniej więcej w tym samym czasie, nowy podział na scenie politycznej, przejście z fazy transformacyjnej do podziału PO-PiS. Między dwiema partiami, które jak zobaczycie, czym się różnią, kiedy rządzą, no to tym, że PiS chętniej wsadza swoich do więzienia. Jeszcze nie zaczął wsadzać przeciwników, tak? PO w zasadzie mniej chętnie. Ale jeśli chodzi o takie podziały w sferze realnym, one były bardzo niewielkie. I ta koalicja PO-PiS dlatego była tak bardzo realna, bo wielu z tych ludzi równie dobrze mogło znaleźć się po drugiej stronie. Ponieważ realne podziały były małe, trzeba było wynaleźć język emocji, który wprowadził podział wirtualny, tak? Który był językiem agresji, nienawiści i to się wzmacniało. Dla ludzi tutaj siedzących nie podnieśli ręki, nie patrzyłem, a jak się pytałem. To jest w ogóle symptomatyczne, że... A, masz równo 25, okej. Okay. Tak, podejrzewałem, że się może złapać. Dla pokolenia tutaj głównie występującego, czyli tego 30+, jeśli coś jest, nie ma przeżycia pokoleniowego, gdyby coś nie miało być, to byłoby wejście do Unii, Erasmus i rządy PiSu, tak, w jakimś stopniu. Stąd w pokoleniu 30-latków Komorowski jako w jedynej grupie wiekowej wygrał. Natomiast dojmującym doznaniem dla tych ludzi, którzy weszli w swoje życie polityczne po roku 2005, a zwłaszcza 2007 przede wszystkim, jest to, że mamy jakiś podział, w którym dwie grupy starszych panów, bo to głównie są panowie, okładają się wyzwiskami. I przede wszystkim to też jest kwestia języka, jakiego używają. To jest w dużym stopniu język, jakim się posługiwali przez całe swoje życie polityczne, czyli mniej więcej od lat 80. Bo to jest to pokolenie, to nawet nie jest 25 lat, proszę Państwa, tak? Że mówi 25 lat od transformacji. Jeśli jest jakiś realny podział, który tu występuje, to że to jest 10 lat od zakończenia jakiegokolwiek istotnego projektu politycznego, jaki w Polsce wystąpił, czyli wejścia do Unii Europejskiej. Od tego czasu nie było projektu politycznego i politycy nawet nie udawali, że go wynajdą. Donald Tusk znalazł sobie świetne uzasadnienie pod tytułem modernizacja bez poczucia wyższości. Tutaj dorabiam Sienkiewicz, tak to uzasadnia, to jest bardzo ładne określenie, które dorabia się do tego, żeby po prostu utrzymać władzę. Kiedy jestem pytany o obecną formację rządzącą, to widać, że jej niedostosowanie do jakby realiów jest mniej więcej takie, ja nie porównuję bynajmniej systemów ani jakby charakteru tej formacji, jest mniej więcej takie, jakie miało PZPR w roku 88, czyli tuż przed upadkiem. Co jest, bym powiedział, bardzo optymistyczne, dlatego że jak Państwo wiecie, bardzo łatwo udało się przebrandowić i zdobyć władzę 4 lata po ich oddaniu. Natomiast no, pytanie, czy ta spójność tej formacji będzie tak duża. I wracając do meritum, w związku z czym, jeśli jest tak, że mamy całe pokolenie, które nie spotkało się nawet z próbą jakiegoś zaadresowania tematów dla niego istotnym. I to też się zgadzam, że to nie będzie jeden temat. To w tym momencie, jeśli były dwie rzeczy, które Państwo powinniście przeczytać czy usłyszeć na temat tego, co nazywam to buntem pokoleń, to był jeden ciekawy wywiad Szlendaka w Polityce, profesora Szlendaka, i drugi ciekawa rozmowa Santorskiego w TOK FM. I to jest tak, że ci ludzie w dużym stopniu żyją w bardzo różnych sieciach, w bardzo różnych podgrupach. Tutaj w tych badaniach, które dotyczyły teoretycznie bardzo istotnych rzeczy z punktu widzenia zwłaszcza młodych, czyli tych kwestii tożsamościowo-ideowych, poparcia dla związków partnerskich, tam aborcji, wolności słowa. Wcześniej to wydawało się, że to będzie jedna grupa. Tak, ludzie, którzy mają poglądy bardziej konserwatywne, bardziej liberalne. Otóż okazuje się, że można być za wolnością słowa, a jednocześnie nie być zwolennikiem związków partnerskich. Chodzi o co? Establishment w tym kraju, to tak ludzie się dziwią, mamy dwie partie prawicowe. Teraz właśnie weszła partia taka radykalno-narodowa, tak? No bo tak można by określić retorykę Kukiza. Co nie jest wcale też, żeby na to zwrócić uwagę, a propos wykorzystywania młodych, tak? Przez starszych panów, to przecież bynajmniej ludzie, którzy głosowali na Kukiza, nie mają takich poglądów. Na niego głosowali zarówno prezesi banków, jak i lewicowi szefowie kulturalnych instytucji. Ten elektorat się podzielił i zagłosował 6 do 4 na Dudę w stosunku do Komorowskiego. Czyli on jest absolutnie heterogeniczny. I to też są ci ludzie, mają różne poglądy. To, w czym się zgadzają, to, że tak jak jest, nie może dalej być. Tak jak jest, nie może dalej być. Ta klasa rządząca, tu trochę już zaczynam być rybą w tym momencie, ta klasa rządząca no, jako żywo nie udowodniła w ostatnim czasie swojej przydatności. Nie udowodniła nawet nie tyle przydatności, bo to są młodzi ludzie i naprawdę w tym wieku nie patrzy się na wiele takich wymiernych wskaźników pod tytułem no to dadzą mi 100 tysięcy miejsc pracy. Tak? Znaczy nie oszukujmy się, nikt ma trochę oleju w głowie, a to są naprawdę dobrze wykształceni, chociaż inaczej niż nasze pokolenie wychowane w starej maturze. Ci ludzie naprawdę od państwa zbyt wiele nie oczekują. Ale mogą oczekiwać choćby tego, że państwo, że ci, którzy tym państwem rządzą, nie będą traktować ich jak półgłówków i nie będą też... jakby oczekują jakiegoś minimalnej przyzwoitości. Znaczy tego poczucia, że ci ludzie nie są zwróceni tyłem do nas, tylko z nas się w jakimkolwiek stopniu wywodzą, czy choćby nas słyszą. W tym sensie, jakbym miał powiedzieć o tym szerszym aspekcie, który tutaj padał, podobieństwa do buntów, które były w Europie, jak są w Europie, najczęściej innym zabarwieniu ideologicznym, tak, to są bunty, które dotykają najważniejszego aspektu europejskiej polityce współczesnej. Autonomiczności i suwerenności. I ten bunt ma bardzo różne oblicza. W Polsce ma prawicowy dlaczego? Dlatego, że jakby po tym okresie, który był, tych elit, które się absolutnie w zasadzie nie zmieniają. Jak zobaczycie Państwo, jeśli się zmieniają, to bardziej w biznesie i to też z 55-latków na 45-latków. Tak? Z punktu widzenia mojego pokolenia, które było nauczone tego, że do czegoś trzeba dojść powoli, stopniowo, to jest taka perspektywa zupełnie okej. Okay, tak? Za 25 lat to my Państwa będziemy tutaj zapraszać. I to jest zupełnie zrozumiałe. Dla ludzi, którzy wierzą bardzo w siebie, są indywidualistami, uważają, że są bardzo kreatywni, to co się nazywa tak tym pokoleniem milenialsów, ale też młodszym. Jak ktoś ma 20 parę lat, to on nie będzie czekał 20, aż ten kredyt mu się zmaterializuje i będzie mógł zostać, nie wiem, prezesem. Zresztą nawet ci ludzie często nie chcą być prezesami. Chcą się w jakiś sposób sami spełniać w ciekawych, kreatywnych zawodach. I z tego punktu widzenia to, że państwo im coś da albo im czegoś nie da, nie ma takiego znaczenia. Bardzo wielu z tych ludzi mówiło o tym i też, nie wiem, choćby pisali teksty dla nas, poszukują czegoś autentycznego. To nawet nie ma mniejsze znaczenie, czy ten facet będzie radykalnym prawicowcem czy lewicowcem. A chodzi o to, żeby on w coś wierzył. Chodzi o to, żeby on mówił to serio, a nie żeby mówił to takim zakłamanym, fałszywym językiem, jakiego pełna jest polska polityka, którym jest rodzaj mówienia o tym, kto pierwszy mnie uderzył. Tak? Idziemy na skargę do wyborców, jak do pani w przedszkolu. Proszę pani, to on zaczął. Tak? I Niesiołowski z Kurskim, którzy mówią o tym, kto zaczął, są po prostu śmieszni, a robią to od 8 lat. Więc nic dziwnego, że ci ludzie są tym po prostu zniecierpliwieni. Są zmęczeni, zniecierpliwieni i to jest bardzo dojrzała decyzja. Znaczy w tym sensie nie wiadomo, kto kogo wykorzystał. Tak? Paweł Kukiz miał ideę fix, że wprowadzi JOW-y i prezydent Komorowski być może mu to ułatwi, umożliwi. To będzie największa, tragiczna w skutkach decyzja, jaką podjął w ciągu swojej 5-letniej prezydentury. I jakiś jedyny realny efekt tej kampanii, tak? Taki głęboko na lata zmieniający być może Polskę, do czego mam nadzieję nie dojdzie. Ale ci ludzie także wykorzystali Pawła Kukiza do tego, żeby zrobić, czego nie mieli okazji wcześniej. Trochę użyli palikota, tak? A jednak jest wzrost dwukrotny, do pokazania systemowi środkowego palca. I zrobili to na tyle skutecznie, że przywrócili tę scenę, ale oni nie mają konstruktywnej propozycji. Też dlatego, że to Iwan Krastev opisywał, a co ciekawe, o pokoleniu 68 pisał Paul Berman. Ci ludzie w dużym stopniu są antypolityczni w ogóle. Antypolityczni w sensie, nie że nie mają poglądów politycznych, to mają, ale chodzi o tę demokrację przedstawicielską. Ci ludzie, dlatego hasło JOW-y może być jakimś wytrychem, ponieważ ono obiecuje politykę oderwaną od partii. Oderwaną od tego, co utożsamiamy z tym zakłamanym językiem, który mówi nie komunikując. I jak zobaczycie Państwo, i teraz wracam do głównej myśli, która jest gdzieś na poboczu, ale chciałbym z nią Państwa zostawić, więc jej nie eksponuję. Mianowicie tej suwerenności i takiej autookreślenia. Tego jako podstawowych, nieadresowanych przez partie mainstreamowe zupełnie problemów współczesnej Europy. Bo tu Polska jest tylko jeden z przykładów. To, że ten bunt ma oblicze akurat prawicowe, wracam do poprzedniej myśli, rozpoczęte jakiś czas temu, wynika z tego, że mimo, że rządzi nami prawica, to jednak w sensie tego, co się utożsamia z establishmentem, to jest liberalno-lewica. To znaczy nikt nie uważam, że czy nie wiem, TV Republika za mainstream, to nie są media opiniotwórcze. One mogą mieć duży wpływ i mają gdzieś w internecie na ludzi, którzy się tego odnoszą. Prawicy udało się w Polsce to, żeby być w większości i jednocześnie pokazywać się jako ofiara. To jest fantastyczny sukces, bo my w Polsce cenimy ofiary. Natomiast to, co się uważa za mainstream, to jest Fundacja Batorego, Gazeta Wyborcza, Polityka, no i ten Lewiatan, tak, tutaj wspomniany. Lewiatan w sensie wielki biznes. I w związku z tym ludzie się, jeśli chcą się ustawić w kontrze, a muszą się ustawić w kontrze, bo nie mogą się zgodzić na to, żeby traktować ich w ten sposób, ustawiają się w kontrze do establishmentu takiego, jaki widzą, tak? Też takiego, jakiego, o jakim mówią mu ich ci trubadurzy, którzy są nakręcają ten bunt. Ustawiają się w kontrze do mainstreamu. Jak zobaczycie palikota, mimo że on jest jednocześnie chce być i liberałem, i lewicą, wszystko jest mu jedno tak naprawdę, byle dojść do władzy, to on też był znienawidzony, tak? Zwłaszcza na początku przez ten tak zwany establishment. Więc on był okej, on był wiarygodny. miał tę wiarygodność, której obecne pokolenie sprawujące władzę nie ma. I na sam koniec, jakby miał mówić o tych perspektywach, jakby jakie są realne perspektywy i jakie co się, nie chcę mówić, co się będzie działo, tak? Ale jakbym miał mówić o tym, co, jakiego typu polityka w Polsce wygra. Nie wiem, czy ona będzie lewicowa, czy prawicowa. To będzie polityka, która w sposób fałszywy lub realny obieca Polakom to, co obiecują dzisiaj partie radykalne w całej Europie. To może być Budapeszt. Tak, to może być Budapeszt, dlatego że Orban wygrał nie dlatego, że Trianon i tak dalej, jakieś inne przypadki węgierskie, tylko dlatego, że Orban dostrzegł to, czego nie dostrzegają politycy z partii socjaldemokratycznych i chadeckich i liberalnych, żeby była jasność, czyli że dzisiaj największym problemem w współczesnej Europie jest brak poczucia sprawczości. Tego, że głosujemy i jednocześnie niczego nie wybieramy. I jeśli ktoś mówi, imigranci zabierają nam pracę, musimy ich usunąć, tak we Francji czy Wielkiej Brytanii i zdobywa poklask, dlatego że ma łatwe rozwiązanie. Orban mówi o tym, musimy zbudować silne państwo narodowe, suwerenność narodowa. Tak, i zdobywa 60%. Ten, kto obieca Polakom, tylko jeśli ktoś im obieca to w ramach państwa narodowego, dlatego powiedziałem o braku perspektyw, to będzie kłamał. W ramach państwa narodowego dzisiaj w Polsce obiecać można tylko jakieś przewietrzenie elit i zmianę u władzy. Ale jeśli nawet Kukiz zostanie premierem, w co wątpię, to nie będzie w stanie absolutnie nic zmienić. I to będzie wielkie rozczarowanie i nie wiem, jaka będzie następna fala buntu. Pewnie w kontrze do tego. Ja myślę, że dla liberałów nadchodzą dobre czasy przy rządzie prawicowo-narodowo-radykalnym. Natomiast pytanie jest takie, czy można dać niefałszywą obietnicę? Bo to wszystko, co państwo słyszycie w tej kampanii od Dudy i od Kukiza, akurat mało obietnic od Komorowskiego, ale to są fałszywe obietnice, które adresują mimo wszystko prawdziwy problem. Braku tej sprawczości. Tego się domagają Podemos i Syriza. Tego się domagali się wszyscy ludzie, którzy się buntowali w innych krajach, ale składali broń. Młodzi w Polsce również, niestety, nie widzę chęci instytucjonalizacji i budowy trwałej zmiany. Widzę, że Alik nie odbierze głos, więc pytanie jest takie, bo machasz tym mikrofonem. Ale zabrał mi zegarek, więc jestem usprawiedliwiony, że nie muszę na niego patrzeć. Więc pytanie o to, jakiego to typu będzie zmiana. Jeśli moje założenie jest trafne, to czy to będzie zmiana, która dalej będzie mnożyła fałszywe obietnice? Wiele z tych fałszywych obietnic może być bardzo groźnych. Czy też to będzie jakaś próba odpowiedzi na to prawdziwe pytanie, na ten prawdziwy problem, jaki sygnalizują ludzie w całej Europie, czy to będzie jakaś odpowiedź, która będzie dawała odpowiedź realną. Odpowiedź realna oznacza, że będziemy budować władzę suwerenną, ponadnarodową i będziemy w stanie przekonać wyborców do tego, że wiele z problemów, które macie, także z perspektywą życiową, pracą, z tymi realnymi problemami, po prostu nie da się rozwiązać w ramach państwa narodowego. I że musimy się zacząć przyzwyczajać do tego, żeby przy zachowaniu tożsamości narodowej rozwiązywać się poziom wyżej. Takiej oferty dzisiaj nie widzę i moim zdaniem szybko jej nie będzie, bo bardzo trudno sobie wyobrazić aż tak głęboką zmianę paradygmatu w polskiej polityce, ale jak powiedział Bartłomiej Sienkiewicz w wywiadzie dla nas, który postmortem opublikowaliśmy przedwcześnie na stronie internetowej, zanim ukazał się w druku, i powiedział to 2-3 miesiące temu, jeszcze zanim ten Kukiz się pojawił w takiej sile na horyzoncie, że żyjemy w środkowej Europie i to jest tak cudowne, że ona jest zupełnie nieprzewidywalna. No i przewidział, tak, w tą nieprzewidywalność. Dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo. Sebastian Kaleta, bardzo proszę.
Dzień dobry, również dziękuję za zaproszenie. Ja mam jakby tę przyjemność, że mogę w jakiś sposób być głosem tych osób, które są po tej drugiej stronie, nie analizujących, ale tych, które w ramach różnych środowisk podejmują pewne działania, po prostu mówiąc tak otwarcie patriotyczno-tożsamościowo-polityczne. Na moim miejscu mogło być tutaj kilkadziesiąt innych fajnych, działających osób w różnych organizacjach. I być może tutaj dużo jest tej diagnozy, mówienia o tym, jakie będą kierunki, z próbą określenia tego, jak, czy w ogóle mamy do czynienia z buntem młodych, w jaką stronę będzie zmierzał. Ja postawię jakby na początek tezę, że tak, młodzi nie mają w Polsce obecnie podmiotowości. Tak, młodzi czują, że nie mają, jakby ich sytuacja nie spotyka się z pewnymi reakcjami ze strony instytucji, które są zobowiązane do tego, by Polakom młodym, starszym w każdym wieku służyć. Kiedy mówimy właśnie o tym buncie, z czego on wynika. Bardzo słusznie tutaj Monika powołałaś na kilka źródeł social mediowych, gdzie na kilku różnych, tworzonych początkowo amatorsko przez zwykłych chłopaków, dziewczyny, którzy chcieli coś powiedzieć, zaczęli wrzucać jakieś rzeczy do internetu i to w ciągu kilkunastu miesięcy w różnych tego rodzaju stronach, portalach się rozwijało i dzisiaj wrzucając sam jakąkolwiek informację, negującą zazwyczaj dzisiejszy stan Polski, docierają do kilkuset, czasami do milionów Polaków. I tego dogaobiegu się nie widzi. Ta kontrkultura, o której często Michał Czeski mówi, dzisiaj też mówił, ale nie miałem przyjemności, byłem w pracy słuchać jego właśnie wypowiedzi dłuższej w tym temacie, to jest, no, młodzi ludzie zbudowali sobie drugi obieg, w którym sami diagnozują obecną rzeczywistość. Jest to oczywiście diagnozowanie kontestujące stan rzeczy i w odpowiedzi na pytanie postawione w tym panelu, nie, państwo nie ma nic zaoferowania młodym Polakom i w tym stanie to państwo tym Polakom młodym nic nie zaoferuje. Z bardzo prostej przyczyny, jeśli nie ma podmiotowości, czyli tego poczucia, że to, co jest kierowane w stosunku do pewnej grupy społecznej, pewnej grupy interesu, jakkolwiek określimy ludzi młodych, bo to na ten temat są sprzeczne teorie i opinie, to w sytuacji, w której jest to działanie odgórne, a jednocześnie są bardzo gorące, oddolne działania, które chcą ten stan rzeczy zmienić, to się ten przekaz niezależnie od zaproponowanej propozycji nie spotka z akceptacją. Bardzo dobry przykład właśnie jest obecnie poprzedniej kampanii wyborczej. Bronisław Komorowski powiesił w całym kraju tysiące billboardów "Dobry start dla młodych". Czy ktokolwiek z państwa, pewnie wydaje mi się, że ktoś się znajdzie, kto ten "Dobry start dla młodych" w tej kampanii albo przygotował, albo czytał, wie, co pod tym hasłem się kryło? Ja nie wiem. Szukałem, co się tam znajdzie, praca dla młodych i tak dalej.
Program unijny prowadzony przez Ministerstwo Pracy.
No, na przykład program unijny prowadzony program unijny prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, który zostanie w ten sposób zrealizowany, że 3 miliardy złotych trafią do rąk bezpośrednio starostów, którzy bez żadnej kontroli podpiszą umowy z różnymi przedsiębiorcami w starostwach rządzą, to być może pani sprostuje po tej wypowiedzi. W każdym razie są to środki odgórne, a w poprzednich wyborach, które były i samorządowych, i wyborach do Parlamentu Europejskiego, młodzi ludzie, szczególnie ci aktywni politycznie, jasno wyklarowali, w jakich orientacjach poglądowych się znajdują. 60% młodych Polaków rok temu wybrało w wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydata z trzech opcji. Ruchu Narodowego, Nowej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości. 60% tylko z tych trzech list wyborczych. Ten efekt zobaczyliśmy w wyborach prezydenckich, więc dla mnie ta informacja, że młodzi wybrali, nie poparli Komorowskiego, poparli Dudę, nie była niczym zaskakującym z uwagi na te poprzednie preferencje, które już młodzi ludzie prezentowali. I ten bunt widzimy właśnie w internecie, on jest kontestujący. No i skąd on wynika? Ja, organizacja Młodzi dla Polski, którą reprezentuję, powstała na Uniwersytecie Warszawskim w 2012 roku jako taka odpowiedź grupy osób, w której się znalazłem, w której działaliśmy społecznie na uniwersytecie i w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że mamy podobne poglądy, idee, to czujemy, że jesteśmy pewnymi, mamy tak podobną tożsamość ideową. I postanowiliśmy wspólnie działać pod kątem właśnie patriotycznym i tożsamościowym na Uniwersytecie Warszawskim, teraz już w wielu innych miejscach w kraju. I moja organizacja, w której działam, ma ten powiedzmy profil działania, ale współpracujemy z dziesiątkami innych organizacji, które robią inne rzeczy i w związku z tym, że wielu tych organizacji nie ma, więc chciałbym powiedzieć mniej więcej jak z tych rozmów ta kontestacja skąd się wywodzi. Jeśli przykładowo bierzemy pod uwagę Marsz Niepodległości. Marsz Niepodległości, w którym od 2-3 lat idzie około 100 tysięcy młodych ludzi, często nie tylko młodych, też starszych, ale często rodzin z dziećmi i tak dalej. 100 tysięcy młodych ludzi przyjeżdża do Warszawy, by przemaszerować Święto Niepodległości. Spośród tej grupy znajdzie się kilkaset do tysiąca, może 2000 osób, która przejeżdża w innym celu. Młody człowiek wraca do swojego miasta, często śledzony przez policję, w ogóle nie rozumiejący tego, że on idzie sobie z przyjaciółmi pomaszerować z polską flagą, bo czuje, że to jest ważny dzień, w którym chce razem z innymi osobami to zrobić. Wraca do domu, jego mama, ciocia, wujek mówi, gdzie ty byłeś? Jakaś rozruba była. A on mówi, ja nic nie widziałem. I w telewizji młodzi ludzie, wracając z takich wydarzeń, ze stadionów, widzą takie obrazki. Widzą, że to, co oni przeżywają, jest niezgodne z tym, co jest prezentowane. I to jest tylko przykład tego, bo to jest największy przykład z tego powodu, że najwięcej właśnie takich, z tych wszystkich wydarzeń, które angażują młodzież, powiedzmy, kontestującą obecny stan rzeczy, to jest jedno takie jednostkowe wydarzenie, które w jednym momencie skupia wszystkich w tym samym obrazie. I oczywiście możemy krytykować organizatorów, że nie potrafią dobrze tego przeprowadzić, czy też, że nie poradzili sobie z ogromem wyzwań, które taki marsz powoduje. Jednak to nie zmienia faktu, że 95 tysięcy osób, które sobie spokojnie chce pomarszować z polską flagą, nikomu nie przeszkadzając, nikogo nie rzucając, nikogo nie obrażając, po prostu jest wrzucanych do jednego wora razem z tymi, którzy tymi kamieniami rzucają. I to rodzi naturalny opór. I druga rzecz, bo mówimy o państwie też, więc jedna instytucja państwowa, z którą młodzi mają najwięcej do czynienia, to jest właśnie służby powiedzmy porządkowo policyjne. Jeśli tacy młodzi ludzie na każdym kroku, jeśli już mają do czynienia z państwem, widzą, że są traktowani w ten sposób, że oni przemieszczają się z miejsca w miejsce, są kontrolowani, inwigilowani, to oni czują automatyczny opór. I potem ten opór, to swoją frustrację wylewają w internecie. Czego oni doświadczyli, widzą ich przyjaciele, koledzy, i potem w ciągu innych rozmów zaczyna się rodzić ta dyskusja o tym, że może jednak nie jest tak dobrze. To doświadczenia się wymienia, bo jest ten drugi obieg informacji, w którym na obrazku nie jest ten płonący wóz TVN, nie jest obrazem poglądów 100 tysięcy młodych ludzi, tylko jest obrazem tego, że pokazuje się rzeczy, które nie są istotne z perspektywy tego danego wydarzenia. I teraz co się dzieje w perspektywie innych środowisk młodzieżowych, które zagłosowały na Kukiza bądź będą dalej z nim współpracować i szukać swojego miejsca w polityce. Jeśli obecne państwo, obecna klasa polityczna traktuje młodych ludzi niepodmiotowo i jednocześnie pokazuje nam, że albo się nie znamy, albo powinniśmy, jak nam się nie podoba, wyjechać, to automatycznie to się wszystko nawarstwia i mamy do czynienia z sytuacją, w której jest albo to zmienimy, albo wyjedziemy, albo się temu poddamy. Są trzy opcje i każda z nich mimo wszystko jest zła, bo żadna rewolucyjna zmiana w całości niczego dobrego nie przyniosła, ale zawsze ktoś pomyśli, a może tym razem tak. A z drugiej strony to jest, jeśli mówimy o 25 latach polskiej wolności i polskiego sukcesu, a jednocześnie mówimy, że tym, którym się nie podoba, niech stąd znikają, no to nie jest odpowiedź ludzi sukcesu. To jest odpowiedź ludzi, którzy przegrali. Ludzie przegrali to, że dzisiaj jest wielka, wielka przepaść komunikacyjna między młodym pokoleniem, a pokoleniem, które albo walczyło o wolną Polskę, albo przetransformowało się w system wolnej Polski, albo po prostu było zwykłymi obywatelami, którzy robili to, co się od nich wymaga, ciężko pracowali na swoje rodziny, by godnie żyć. I dzisiaj młodzi ludzie mają właśnie kilka tych ścieżek. I ja mam nadzieję, ze strony tego środowiska, w którym działam, z środowisk młodzieży patriotycznej, że te idee, które my sobie czasami bierzemy na sztandar, czyli tak jak słusznie Monika taki, można powiedzieć, jakąś deklarację ideową przedstawiła, to ona jest radykalna w jednej rzeczy. Jest radykalna w punkcie zmiany. Jeśli widzimy, że takie ważne rzeczy jak tożsamość, jak takie ważne rzeczy jak odpowiedzialność, takie ważne rzeczy jak kreowanie pewnej diagnozy, która naprawdę ma szansę być realna w przyszłości. Jeśli nie mamy do czynienia z takimi punktami, to po prostu się komunikacja rozjeżdża i młodzi ludzie będą dalej robili to, co robili, czyli zaczęli kontestować, zaczęli głosować i w końcu zaczną też działać.
Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Mazur, bardzo proszę.
Witam Państwa serdecznie. Odpowiedź na pytanie o co robić, ale także o to diagnozę tego buntu młodych zawiera się w jednym słowie. To słowo padało wiele razy na tej sali. Jestem ciekaw, czy Państwo myślą o tym samym słowie, co ja. Jakie jest to słowo, które jest kluczem do buntu młodych? No więc dla mnie to słowo to jest podmiotowość. to praktycznie w każdej wypowiedzi się termin pojawiający. Czasem nie są przedmiotem, a są, znaczy nie są podmiotem, a są przedmiotem. Czasem o sprawczości mówimy, ale tak naprawdę cały czas mówimy o jednym terminie, fenomenalnym, bardzo ciekawym terminie, jakim jest podmiotowość. Więc może warto byłoby w tym momencie zastanowić się, co w ogóle znaczy to słowo. Ono zdobyło swoją popularność w kontekście państwa. Mówi się o tym, że podmiotowość państwa to jest możliwość stawiania sobie celów i zasoby do realizacji tych celów. I teraz wydaje mi się, że rewolucja, którą obserwujemy, to jest rewolucja podmiotowości, która nie dotyczy państwa, tylko dotyczy jednostki. To znaczy młodzi ludzie z jakichś powodów nie czują się podmiotowi, ale nie jako nie jako ciało polityczne, bo to jest jakby przychodzi później. Według mnie ten kryzys dotyczy jakby czegoś najbardziej fundamentalnego w życiu. To znaczy jest rosnące przekonanie, że ja jako mieszkaniec konkretnego miasta, zwłaszcza miasta mniejszego niż Warszawa, jako młody człowiek nie mam zasobów wokół siebie do postawienia sobie w życiu ambitnego celu i jego realizacji. Podam Państwu proste przykłady, które wynikają z rozmów. Ja prowadzę taki projekt Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, przez to prowadzę dużo zajęć w liceach takich, czy szkołach średnich w ogóle, w technikach także, w Pińczowie, w Wołczynie, w takich małych miejscowościach. I tam są takie proste przykłady, które się w tym momencie pojawiają. Przykład pierwszy. Dlaczego zdolny piłkarz, zapytał mnie jeden uczeń, musi wyjechać do szkółki Chelsea Londyn, a nie młody zdolny Niemiec przyjeżdża do szkółki Legii Warszawa? Dlaczego jest tak, że Robert Lewandowski może zrealizować swoją karierę za granicą, a nie w Polsce? No i tutaj rozmawiamy o systemie szkolenia, o PZPN-ie, o pewnych zaszłościach, które są. I nagle się okazuje, że rzeczywiście, gdyby po 1989 roku stworzyć pewien system radykalnie inny od tego, który tak bardzo powoli ewoluuje, to dzisiaj moglibyśmy mieć zupełnie inny system, gdzie właśnie młodzi, zdolni chłopcy, ale także dziewczyny od niedawnego czasu mogliby realizować ambitne cele, jakim jest bycie najlepszym piłkarzem na świecie. Potem zadał mi student pierwszego roku takie pytanie, dlaczego jak ja bym chciał zdobyć Nobla z chemii, to muszę wyjechać na zachodni uniwersytet? Czemu nie mogę zrealizować tego na polskim uniwersytecie, tego marzenia? Inne pytanie, które zadał mi uczeń w Nowym Sączu, powiedział, jak to jest możliwe, że kiedyś w Nowym Sączu mógł powstać Optimus, firma, która była jakoś prekursorem technologicznym tutaj na miejscu w Nowym Sączu, a teraz te firmy tutaj nie powstają. Dlaczego jest tak, że nie ma kolei, która w 45 minut dowozi nas z Balic, czyli z lotniska w Krakowie, do Nowego Sącza? Bo wtedy, gdybyśmy mieli takie zaplecze infrastrukturalne, a nie 3 godziny się ciągle jechało drogami z Krakowa do Nowego Sącza, to mogłyby powstawać tutaj te firmy, a nie, że najzdolniejsi muszą wyjeżdżać do Warszawy, bo tam są zasoby do realizacji ambitnych celów. Rozumiemy. To jakby to na wielu przykładach można podawać jako podstawową potrzebę. Jakby utrata poczucia sprawczości we własnym życiu, że to ode mnie zależy, że ja osiągnę jakieś wielkie marzenie dotyczące mojego życia indywidualnego. Co jest bardzo ciekawe, to nie muszą być wielkie marzenia, bo coraz więcej ludzi słyszy, że oni już nie wierzą, że to od ich pracy będzie zależał etat. To jest też powszechne poczucie. Tak, to znaczy, że już nie chodzi o to, żeby być najlepszym piłkarzem na świecie i mieć Nobel z chemii, tylko tu chodzi o to, że ja mówię im, no to na jakie studia idziecie, nakręcam tą taką właśnie narrację po 89 roku, uczcie się, bo będziecie wtedy nagrodzeni. A oni mówią, my już to nie wierzymy. My wcale nie wierzymy, że 3 etaty i 4 języki pozwolą nam zdobyć tutaj dobrze płatną pracę, bo mamy doświadczenie wielu naszych starszych kolegów, braci, rodzeństwa, kuzynów. Tak? Drugie, nie wierzą w to, że będą mieli własne mieszkania. Nie wierzą dzisiaj młodzi ludzie w to, że będą mieli tak dobrze płatną pracę, że będą mogli kupić własne mieszkania, też ze względu na ten wykres, który pokazywał Paweł Dobrowolski. I to jest jakby podstawowe zagadnienie. Teraz bardzo ciekawe jest to, że ten termin, on jakby zawiesza dychotomię, które pojawiły się w pierwszym pytaniu prowadzącego. Bo po pierwsze jest pytanie, czy materialiści, czy idealiści. Otóż okazuje się, że jak się popatrzy na życie ludzkie przez pryzmat podmiotowości, to z jednej strony chodzi tak naprawdę o coś bardzo konkretnego. Pracę, etat, lepsze pieniądze, lepsze warunki pracy. Czyli jakby jest tutaj wymiar wyraźnie taki praktyczny, materialny. A z drugiej strony ci młodzi ludzie odkrywają, że tą realizację tych aspiracji materialnych udaje się zrealizować tylko wtedy, kiedy się ma infrastrukturalne wsparcie, które daje wspólnota. Czyli jakby jest naturalne takie jakby przejście od tego, że ja bym chciał mieć dobrze płatną pracę albo mieć silne kluby piłkarskie, do tego, że tak naprawdę nie mam państwa, które zagwarantowało dobry system szkolenia młodzieży albo rynek pracy, który byłby jakby konkurencyjny. Tak? Czyli jakby jest pewne wyraźne w podmiotowości, wyraźne połączenie tych dwóch perspektyw, perspektywy pewnej indywidualnego zysku z kondycją wspólnoty. I to jest coś, co jakby nie pozwala, bo ta dychotomia, no oni są tacy i tacy, właśnie tacy są. Trochę indywidualnie nastawieni na własną karierę, ale coraz bardziej widzący, że nie zrealizują tego w pojedynkę, tak? Druga dychotomia, którą podmiotowość zawiesza, to jest, no właśnie, czy wspólnotowi, czy indywidualiści, czy wspólnotowcy. No, to jest taki typowy przykład tego, że widzę, że indywidualna kariera zależy od tego, od kondycji miasta, w którym mieszkam, od kondycji państwa, w którym żyję, od systemu, który ktoś programuje, że sam tego systemu szkolenia piłkarzy młodych nie stworzę. Więc tak naprawdę jakby to indywidualne aspiracje, one odsyłają nas do tej wspólnotowości. No i wreszcie trzecia rzecz, czy oni są wolnorynkowi, czy są etatystyczni. Znowu, z jednej strony będziemy mieli młodych zwolenników Korwina, bo oni mówią, chcemy być podmiotowi, co to znaczy podmiotowość dla nich? Zakładanie firmy, branie odpowiedzialności za swoją rodzinę i państwo ma im w tym nie przeszkadzać, tak? Bardzo wyraźne rozumienie podmiotowości jako wolności. Wolności do realizacji swoich aspiracji jako prezesi, nie wiem, właściciele firm. A z drugiej strony mamy prekariat, który mówi, nie, podmiotowość to znaczy bezpieczeństwo. Ja chcę być podmiotowy w życiu, to znaczy chcę mieć stabilną pracę, żeby móc założyć rodzinę, żebym mógł mieć wziąć kredyt i tak dalej, tak? Czyli znowu, młodzi ludzie są z jednej strony wydawałoby się roszczeniowi za jakąś interwencją państwa, bo prekariat, a z drugiej strony są tacy super wolnorynkowi, bo są tam, jakoś sympatyzują z Korwinem, ale to są dwie twarze tego samego, tej samej potrzeby. Podmiotowość z jednej strony rozumiana jako wolność do robienia dużych firm, albo sprawnych firm, takich, które nie mają ograniczeń administracyjnych, a z drugiej strony wolność, podmiotowość jako bezpieczeństwo, bo chce zrealizować w swoim życiu inne cele, jakim jest rodzina, hobby i tak dalej, tak? Czyli podmiotowość dla mnie jest czymś, co się wymyka tym dychotomiom. Jak zadajemy te pytania, to po prostu nie rozumiemy, nie dotykamy istoty sprawy. Teraz tak, wątek kolejny, bardzo ciekawy w tej dyskusji, to jest, dlaczego jesteśmy krytyczni, bo ja mówię jako ryba, dużo bardziej niż pewnie Leszek. Tak, ryba ma głos, chociaż mam już 32 czy 3 lata, więc tak, powiedzmy taka ryba już taka nie pierwszej świeżości, tak. No więc dlaczego jest krytyka elit rządzących Polską po 89 roku? Otóż dlatego, że po pierwsze, jakby pierwsza faza jakby patrzenia na polityczność była fazą etycznej antypolityczności, etycznej antypaństwowości. To jest oczywiście szeroki temat, natomiast bardzo go streszczając, to było zupełnie zrozumiałe, że przed 89 roku mobilizowano opór społeczny przeciwko państwu, przeciwko partii i tak dalej, na tym podział my, oni, my etyczni, oni źli, państwo, aparat państwowy, politycy, tylko że siłą rozpędu po 89 roku, jakby, i to mówiło wielu ministrów solidarnościowych, mówiło, my to, co przychodzimy zrobić, to osłabić państwo. Tak? Tadeusz Syryjczyk powiedział, najlepsza polityka dla polskiego przemysłu to jest brak polityki. Tak? Jacek Kuroń mówił, teraz chcemy dać wolność społeczeństwu, likwidujemy państwo. I teraz po 89 roku jakby taki dyskurs zwyciężył i popularność na Twitterze tej akcji wygaszona, tak? Czyli wielkich jakichś zakładów, które zostały wygaszone po 89 roku, wobec braku świadomości elit, że powinny ten przemysł dużo, dużo mocniej, dużo aktywniej bronić i że państwo nie jest opresyjne, tylko jest tak naprawdę narzędziem do realizacji pewnych właśnie wspólnych interesów. Popularność tego na Twitterze pokazała, że za tym właśnie jest ta podstawowa emocja. My chcielibyśmy, żebyście wy po 89 roku zachowali się trochę bardziej czujnie i chcielibyśmy, żebyście prowadzili aktywną politykę chroniącą polski przemysł, a nie pozwalającym na wchodzenie tutaj jak w masło zachodnim korporacjom. Tak? To jest jakby ta narracja, ta emocja, która za tym stoi. I druga faza odpodmiotawiania nas wszystkich, to jest faza wejścia do Unii Europejskiej. Oczywiście jest tak, że to jest, i tutaj z Leszkiem się zgadzam, że jest bardzo wiele argumentów pozytywnych za wejściem do Unii, ale podstawowe przekonanie dzisiaj Polaków jest takie, że my straciliśmy kontrolę nad tym, co się dzieje w Polsce, że na wszystko jest odpowiedź, bo środki unijne, bo dyrektywy unijne i tak dalej, i tak dalej. I nagle jest takie poczucie, że tak naprawdę jakby po pierwsze jest rozproszona odpowiedzialność, nie wiadomo, kto już jest za to odpowiedzialny, ale po drugie jest jakieś poczucie takiego właśnie, Boże, prymitywnego buntu, ale no, do cholery ciężkie, czy naprawdę wszystko, co się tutaj w Skierniewicach dzieje, zależy od Brukseli? My nigdy w tej Brukseli nie byliśmy. Nie mamy z nią żadnego kontaktu, żadnych emocji. A mówią nam, że to nie my jesteśmy gospodarzami, tylko Bruksela, jakieś dyrektywy i tak dalej. Upraszczam pewną rzecz, natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo ważny element tego, jakby tej krytyki elit, która dużo bardziej zgadzała się na właśnie jakby rezygnowanie z własnej podmiotowości na rzecz pewnych międzynarodowych uwarunkowań. No i teraz przechodzę do tego, co działać, a bardziej będę chciał mówić o tym, co już się dzieje tak naprawdę. Co nas czeka? No więc czeka nas rewolucja podmiotowości. Czeka nas rewolucja podmiotowości, która już się dzieje. Po pierwsze, ona nas czeka w kulturze. I to tutaj się w pełni zgadzam z tym, co mówił Michał Łuczewski. Jest narastające przekonanie, że polska kultura w dużej mierze jest kulturą kopiującą pewne wzorce kulturowe z Zachodu. To jest, być może będziemy się teraz kłócili, kto w młodym pokoleniu jak uważa i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że dla mnie to jest naprawdę fenomen, bo ja nie do końca rozumiem tą popularność tych żołnierzy wyklętych, ale naprawdę jak jestem w tym małym technikum czy w małym liceum w Wołczynie i widzę ilość tych koszulek z żołnierzami wyklętymi, to jestem z tym zszokowany. U mnie w liceum czegoś takiego nie było. Myśmy dużo bardziej jednak Beverly Hills 90, 210 i pewnie jakieś inne wzorce z Zachodu traktowali jako Kelly Family, tak, traktowali jako naturalne. A tu mamy nagle po prostu przekonanie, że my mamy jakąś swoją kulturę i tą kulturę chcemy eksplorować, bo chcemy pokazywać własną odrębność, a nie wtapiać się w Zachód. Więc jakby to jest rewolucja na poziomie kultury, że według mnie będzie kryzys wzorca kulturowego, jakim jest kopiowanie wzorców zachodnich, na rzecz odkrywania na nowo polskich tradycji. Drugi aspekt, media. Rewolucja ostatnia polityczna jest kryzysem starych mediów. Stare media, które są jednokierunkowe, jest wyraźnie nadawca i bierny, zatomizowany odbiorca. Jakby to internet odwrócił do góry nogami. Jakby dla wszystkich teraz żyjących w internecie jest oczywiste, że każdy odbiorca jest nadawcą. I że pewna rzecz, która się wydarzyła w programie Tomasza Lisa, w systemie jednokierunkowych mediów tradycyjnych, prawdopodobnie nie zostałaby wykazana, że tam jakiś, prawda, profil był fałszywy i tak dalej. A w dobie dwukierunkowych mediów, już 5 minut po tym programie, jakby emocje już były gdzieś zupełnie indziej niż intencja prowadzącego program i w ciągu kilku godzin właściwie można było doprowadzić do tego, że on następnego dnia jakby przepraszał, wycofując się z tego. To pokazuje, że jak głęboko poszła jakby ta rewolucja medialna i upodmiotowienie odbiorców. Państwo. To, co nas czeka, to jest realna rewolucja upodmiotawiająca w ramach państwa. Ja się zgadzam, że JOW-y to jest bardzo kontrowersyjny pogląd, natomiast za nim stoi to podstawowe przekonanie, że skoro nie rozumiemy tego systemu i nie rozumiemy, dlaczego jest tak, że nie jesteśmy podmiotowi w nim, to jest taka prosta intencja, będziemy sobie sami wybierali tych posłów, a nie jakieś partie w Warszawie będą coś tam ustalały. Tak? To jest prawdopodobnie tylko i wyłącznie początek czegoś dużo głębszego, to znaczy przedefiniowania relacji między państwem i obywatelem, w taki sposób, żeby dać ludziom albo pozorną, albo prawdziwe poczucie sprawczości. I to dotyczy tak naprawdę jakby nie tylko i wyłącznie państwa, ale znaczy nie tylko i wyłącznie partii, systemu politycznego, ale także administracji. Gospodarka. Jest dzisiaj wyraźna moda na hasła typu reindustrializacja, na patriotyzm gospodarczy, na patriotyzm konsumencki. I według mnie to będzie narastało, dlatego że jest podstawowe przekonanie, że jedną z bolączek, którą mamy, jest to, że nie mamy kapitału. Że po kryzysie ekonomicznym widać, że kapitał ma narodowość, a tych polskich firm po 25-6 latach, które są globalnymi graczami, jest jak na lekarstwo. I że musimy zacząć poważnie myśleć o tym, w jaki sposób gospodarkę rozwijać, nie na kolejnych inwestycjach przyciąganych z zagranicy, ale na budowie polskiego kapitału, a mechanizmem do tego są polskie firmy. Społeczeństwo. Czeka nas rewolucja trzeciego sektora, bo dyskusja, którą zaczęła Agnieszka bodajże Graf o grantozie, jest dyskusją właśnie o tym, w jaki sposób budować polskie organizacje społeczne, nie na grantach, które ustalają agendę gdzieś w Warszawie albo gdzieś w Brukseli, tylko na zupełnie innym sposobie finansowania oddolnym, w którym to odpowiadasz przed społecznością lokalną, która ma na tyle dużo kapitału, że może dawać ci po 5, 10, 15 zł od osoby na działalność. Tak? Grantoza to jest nazwanie pewnego problemu uzależnienia trzeciego sektora od zewnętrznych czynników, a nie od obywateli. Już kończę, już dosłownie hasłowo. Czeka nas rewolucja w samorządzie. Ruchy miejskie to jest zapowiedź tego, że obywatele dużych miast chcą mieć wpływ na samorząd, niekoniecznie startując w wyborach na prezydenta czy burmistrza. Czeka nas rewolucja dotycząca rodziny, relacji między rodziną i edukacją. Sześciolatki to jest tylko zapowiedź tego, że rodzice chcą mieć większy wpływ. Chcą, żeby to nie tylko system decydował o wykształceniu ich dzieci, ale oni sami jako rodzice chcą mieć na to bezpośredni wpływ. No i wreszcie na tym chciałem skończyć. Czeka nas rewolucja w pojmowaniu nas samych jako jednostek. To znaczy, według mnie po 89 roku dominowało takie przekonanie, że dobra demokracja opiera się na wolności negatywnej. Jak Państwo wiecie z Izajasza Berlina, wolność negatywna to jest jak największa sfera nieingerencji do tego, żeby właśnie móc żyć sobie życiem wygodnym. Otóż podmiotowość to jest nic innego jak powiedzenie, my chcemy mieć wolność pozytywną przede wszystkim. Bo co z tego, że nikt nie będzie nawet nam wkraczał do naszego prywatnego podwórka, skoro my nie mamy żadnej sprawczości, żeby realizować ambitniejsze cele w naszym życiu. A zatem to jest jakby pewne odejście, i to jest jakby mocna teza na koniec z filozofii polityki, odejście od liberalizmu takiego tradycyjnego, opartego na wolności negatywnej, na rzecz republikanizmu, który podkreśla przede wszystkim wolność pozytywną, czyli sprawczość i jednostki, i wspólnot lokalnych, i wspólnoty narodowej. I to według mnie jest jakby, jak popatrzymy na te wszystkie aspekty, to dopiero wtedy będziemy widzieli, o jakiej rewolucji mówimy, bo ona obejmuje, jak Państwo zdążyli się zorientować według mojej interpretacji, właściwie wszystkie aspekty naszego życia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jan Sowa, bardzo proszę.
Tak, dziękuję. Czas leci, ja też już jestem przedostatni, więc pewne tematy zostały wyczerpane. Trochę chciałbym może postawić pod znakiem zapytania to hasło Bunt Młodych w III RP. Wydaje mi się, z tych tutaj słów czy terminów, to właściwie tylko trzecia RP jest moim zdaniem prawdziwa, to już chyba też nie zbyt długo potrwa. Nie jest to bunt moim zdaniem, jest przeceniana jakby skala tego, powiedziałbym, niezadowolenia. Owszem, poparcie dla kandydatów establishmentowych było większe niż dla antyestablishmentowych, niż dla establishmentowych, ale to jest 60 do 40%. Przypominam również, że Andrzej Duda wygrał po prostu jakąś marginesem kilku procent, tak? Gdyby to było, nie wiem, 70 do 30, to można by mówić o buncie. Poza tym udział w procedurach demokratycznych wyborczych naprawdę nie jest w państwie demokratycznym buntem. Buntem jest kopnięcie w stolik i przejście do innych form kontestacji. Jeśli chodzi o tych młodych, no Leszek tutaj słusznie zwrócił uwagę na to, że tylko i wyłącznie w grupie 30-39, czyli grupie, do której ja należę, mam 39 lat, wygrał Komorowski, tak? Więc właściwie i też Paweł Dobrowolski bardzo dobrze pokazał, jakie są problemy ludzi młodych w Polsce, ale naprawdę nie byłoby szczególnie trudne zrobienie prezentacji, która by pokazywała, jakie są problemy ludzi na emeryturze, jakie są problemy ludzi w średnim wieku, specyficzne, tak? W mojej grupie na przykład jest dość dużo frankowiczów. To nie będzie już problem młodszych z tego powodu, że oni po prostu nie mają zdolności kredytowej, bo to jest związane z prekaryzacją, więc nie będzie problemu długu. Będą mieli inne problemy. Raczej pytanie to, o czym powinniśmy dyskutować, to jest dlaczego inni nie protestują w sposób bardziej wyraźny. No to, że akurat Kukiz przyciągnął głosy młodych, coś by było pięknego, naprawdę uroczego w tym, gdyby Rockman z zespołu Piersi stał się trybunem emerytów. Aczkolwiek no, jest to raczej mało możliwe, więc wydaje mi się, z powodów kulturowych jest oczywiste, poza jakimkolwiek programem, bo jeżeli gdzieś się sprawdza ta koncepcja demokracji radykalnej, hegemonii Lacloimów, to ona akurat bardzo dobrze opisuje sytuację, z którą mieliśmy do czynienia. Kukiz był po prostu pustym, znaczącym. Im mniej mówił, tym łatwiej było się z nim utożsamić, więc jakby on ściągnął różne głosy. Wydaje mi się, tutaj też nie będę może jakoś bardzo oryginalny, ale chciałbym pewne rzeczy jakby wypunktować. Mamy, zanim przejdę jakby do jakiejś takiej diagnozy, mamy oczywiście problemy i materialne, i kulturowe, które sprawiają, że establishment, ci, którzy od 8 lat rządzą, nie cieszą się specjalnym uznaniem. Te problemy materialne są, i to jest dla ludzi niesłychanie irytujące, bardzo sprytnie ukrywane w różnego rodzaju propagandzie, czy takim stronnictwie, niczym pokazywaniu różnych danych, zwłaszcza danych makroekonomicznych. Mówimy o wzroście PKB, o inflacji, o bezrobociu. Nie mówimy na przykład o tym, jaki jest udział płac w PKB, tak? Czyli ile z tego, co wypracowuje gospodarka, trafia do ludzi. W Polsce on jest bardzo niski. Nie mówimy o tym, jaki jest udział wydatków publicznych w PKB, tak? Można by myśleć, to czego nie zarobimy, to dostajemy w usługach publicznych. On również jest bardzo niski, tak? Udział wydatków socjalnych w PKB również w Polsce jest bardzo niski. Co się dzieje z tymi wszystkimi pieniędzmi? One są prywatyzowane, tak? One po prostu idą do kieszeni właścicieli kapitału. I tutaj bym już przyrównywano różnych uczestników tutaj, Pawła Dobrowolskiego, Michała Bilewicza, do różnych filozofów, ja bym zaproponował takie równanie. Mianowicie wydaje mi się, że jak dodamy Dobrowolskiego do Bilewicza, to wyjdzie Walter Benjamin. To znaczy, jeżeli zestawimy sytuację materialną ludzi młodych z ich zamiłowaniem do teorii spiskowych. Jest takie bardzo ładne zdanie Benjamina: dopóki będzie istniał przynajmniej jeden żebrak, dopóty będzie istniał mit. Motorem tego niezadowolenia jest rzeczywiście zła, obiektywnie tutaj się z Pawłem całkowicie zgadzam, sytuacja ludzi młodych. Dlaczego oni odpowiadają w sposób w większości mityczny? No również dlatego, że to, można powiedzieć, taki język to jest język, który słyszą w różnych miejscach, w instytucjach publicznych, w szkole, w mediach, tak? No jeżeli rząd podał 20 milionów na świątynię Opatrzności Bożej, no to nie ma się co dziwić, że potem nowy prezydent występuje pod świątynią Opatrzności Bożej. Kto się je wiatr zbiera burzę, i to jest konsekwencja kształtowania również przez ekipę PO, przez 8 lat rządzącą, czyli w tej grupie 18-29, 80% to są osoby, które przeszły przez szkołę średnią i studia wyższe za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, tak? Więc można powiedzieć, Platforma Obywatelska sama sobie wyhodowała ten język, jakby ten rodzaj myślenia o polityce. Problem kulturowy, który mamy, i tutaj powtarzam trochę diagnozę, ale zaraz dodam pewien nowy element, mianowicie rzeczywiście w Polsce polska kultura, polskie życie publiczne, w ogóle sposób funkcjonowania naszego społeczeństwa jest niesłychanie hierarchiczny i grupy podporządkowane, niższe, różne, tak, jakby w tym ludzie młodsi niespecjalnie mają coś do powiedzenia, co generuje jakby ten, rzeczywiście to żądanie podmiotowości, pełna zgoda, ale kolegom, koleżankom, patriotom i patriotkom chciałbym przypomnieć, że pogarda dla grup położonych niżej jest czymś ultrapolskim, tak? Więc odwoływanie się do polskich tradycji tutaj, nawet można by, napisałem trochę stron na ten temat, można by w ogóle jeden z wyznaczników polskości zdefiniować właśnie przez tę radykalną hierarchiczność, więc tutaj poszukiwanie rozwiązań właśnie w tradycji naszej polskiej, patriotyzmie i tak dalej, to jest trochę raczej rozwalanie termometru niż rzeczywiście rozwiązanie, tak? To nie ma innego wyjścia niż jakiś, moim zdaniem, rodzaj oświecenia i kulturowego, i materialnego. To znaczy, powiedziałbym tak, egalitaryzm i racjonalność to są dwie cechy, które nigdy też nie były specjalnie jakoś tutaj obecne w społeczeństwie polskim. To, że dzisiaj nie mamy, jakby zwłaszcza elity nie są egalitarne. Widzimy straszliwą pogardę dla przeciętnego człowieka, dla biednego człowieka ze strony elit, tak? To niefortunna wypowiedź minister Bieńkowskiej o 6 tysiącach. Okej, w kontekście urzędników wszystko jedno. Proszę Państwa, ja jestem pracownikiem naukowym, mam habilitację, pracuję zgodnie z rankingami najlepszym uniwersytecie polskim, czyli jednym z dwóch najlepszych. Moja pensja była to 4200, tak? Ja zdaniem nie tylko, nie jestem źle ułożony w tej hierarchii, tak? 2/3 ludzi w Polsce zarabia poniżej średniej, co też pokazuje, jaki mamy słaby egalitaryzm. Więc ten postulat podmiotowości wyartykułowałbym właśnie w ten sposób, że potrzebna nam jest większa kultura egalitaryzmu i też różne inne problemy by to rozwiązało, tak? Bo na przykład w dużej mierze słaba innowacyjność polskiej gospodarki jest związana z brakiem tolerancji i z brakiem egalitaryzmu, tak? To zresztą w różnych badaniach, na przykład, nie wiem, Richard Florida, wydawany przez Narodowe Centrum Kultury, to bardzo dobrze pokazuje, że tam, gdzie jest egalitaryzm i tolerancja, tam też jest większa, można powiedzieć, większa kreatywność, innowacyjność. Jeśli chodzi o poziom materialny, pierwszy podstawowy problem, który mamy, i to znowu jest kwestia tego, jak został ukształtowany dyskurs publiczny, mianowicie zupełna nieobecność w wymycie dyskursu publicznego z jakichkolwiek kategorii klasowych. Zobaczmy na przykład na wyniki wyborów prezydenckich, jak one są przedstawiane. Wiemy, na kogo głosowali młodzi, starzy, w małych miasteczkach, w dużych, z takim wykształceniem innym. Czy ktoś z Państwa wie, kogo wybrały osoby o dochodzie do 2000 zł w Polsce? Czy ktoś z Państwa zna te dane tutaj na tej sali? Nikt nie zna, ja również ich nie znam. Oczywiście można by je poznać, zgoda, ale to nie o to chodzi. Wiadomo, że jakby to nie jest wiedza, która jest niedostępna, to jest informacja, która jest zupełnie nieobecna w dyskursie publicznym. Kto jest prezydentem ludzi biednych, kto jest prezydentem ludzi bogatych. Wracając do tego, do tej maksymy Benjamina, na problemy materialne nie ma innych dobrych odpowiedzi niż odpowiedzi materialne i materialistyczne. I dlatego powinniśmy naprawdę, to co jest pierwsza rzecz, to jest do zrobienia, jeśli chodzi o co robić, jeśli chodzi o działalność symboliczną, coś, co zależy od nas, to jest przywrócenie języka analizy i w ogóle opisu klasowego do głównego nurtu debaty. I wreszcie, tak jak powiedziałem, będę mówił krótko, może w dyskusji trochę więcej. Rzeczywiście tutaj się zgadzam z wieloma przedmówcami i przedmówczyniami. Jest problem polityczny, który został wyartykułowany przez ten poprzez figurę Jowów. Jowy są moim zdaniem symptomem, są złą odpowiedzią na dobre pytanie. I na pytanie, które znów nie jest tylko i wyłącznie pytaniem polskim, tylko jest pytaniem, które się pojawiło w ruchu oburzonych, w ruchach Occupy. To jest rzeczywiście to pytanie o sprawczość, o to, dlaczego w demokracji suwerennym ma być lud, a lud nie ma tak naprawdę nic do powiedzenia, dlaczego mamy wybory, a nie ma wyboru. I tutaj tak naprawdę akurat ci, którym się wydaje, że PiS i Duda to jest jakaś odpowiedź, jakiś wybór, wszystkie partie, które są w tym momencie w parlamencie, i tutaj PiS, Duda, PO i tak dalej, to są ludzie, którzy już Polską rządzili w takiej czy w innej konfiguracji, w Unii Wolności, w AWS-ie, w SKL-u i tak dalej. Wszystko to już było, PiS też już był, te wszystkie pomysły już były. W 2005 roku wygrali wybory w dużej mierze na spocie z pustą lodówką, reklamując się jako partia ludzi biednych. Rozwiązania, które zostały wprowadzone w życie, Zyta Gidowska, neoliberalna ekonomistka, została ministrą finansów, zlikwidowano trzeci próg podatkowy, obniżono składkę rentową, zlikwidowano podatek od dziedziczenia i od darowizn. Wszystko rozwiązania korzystne dla ludzi bogatych. Więc w tym sensie jakby nie wierzę w tę odpowiedź, podobnie jak nie wierzę w Jowy. Natomiast rzeczywiście mamy potrzebę, moim zdaniem, reformy ustrojowej w kierunku większej demokratyzacji. Chciałbym podkreślić, że tutaj nic to nie ma wspólnego z jakąś monarchistyczną błazenadą. Uważam demokrację parlamentarną za lepszą niż cokolwiek, co było wcześniej, ale nie najlepszą z możliwych. I też jeżeli popatrzymy, cofniemy się do XVIII wieku, kiedy ten system był kodowany, tak, kiedy on jakby uzyskał pewną instytucjonalną formę, czyli w Stanach Zjednoczonych wraz z rewolucją amerykańską, to oni byli bardzo uczciwi. Oni mówili, chodzi o to, żeby dać ludowi trochę władzy, ale żeby nie dać jej za dużo. To jest system, który ma upodmiotawiać, ale również ma upupiać, mówiąc po gombrowiczowsku. Dzisiaj demokrację parlamentarną się przedstawia jako ostateczną, jedyną możliwą artykulację suwerenności ludu. To jest po prostu nieprawda. I ten postulat, który się właśnie, czy ten pomysł, który się pojawił w Jowach w formie takiej, powiedziałbym, no, niefortunnej, tak? Znaczy tutaj też na sali mamy Pawła Dobrowolskiego, który jest wielkim zwolennikiem Jowów od dawna, więc może w dyskusję się jakoś jeszcze włączy. On za sobą kryje rzeczywiście intencje. To jest dokładnie intencja, która była w ruchu Occupy. Michael Hyatt, Antonio Negri napisali świetny artykuł w piśmie Foreign Affairs, który się nazywa Walka o realną demokrację na Wall Street. I to jest właśnie to, o co chodziło. W tym sensie to, z czym mamy do czynienia w Polsce, jest podobne do tego, co się dzieje z zagranicą. Zgodziłbym się trochę tutaj z Leszkiem Jarzeskim, że stosunkowo niewiele możemy zrobić na poziomie państwa narodowego i w ogóle powiedziałbym, że ten poziom państwa narodowego to jest ten poziom, który powinien wypaść. Powinniśmy mieć więcej władzy zorganizowanej w bardziej demokratyczny sposób na poziomie na przykład Unii Europejskiej, która jest straszliwie niedemokratyczna. Deficyty demokracji w Unii Europejskiej są gigantyczne. To między innymi umożliwia takie sytuacje, jak teraz mamy, czyli negocjacje zupełnie tajne dotyczące porozumienia na temat wolnego handlu. Z drugiej strony to powinno być uzupełnione przeniesieniem znacznej części władzy na poziom o wiele bardziej lokalny, samorządowy, przy reformie tych mechanizmów władzy na poziomie samorządów najpierw, tak żeby ta władza była bardziej odpowiedzialna, bardziej bezpośrednio kontrolowana. Przedstawicielstwo może być, ale dlaczego mamy mieć mandat wolny? Jest jeszcze bardzo dobre rozwiązanie polityczne, tak zwanego mandatu imperatywnego, w którym mamy przedstawicieli i przedstawicielki, ale mówimy im, w jakich kwestiach mają zająć jakie stanowisko i pod sankcją odwołania oni muszą nas w ten sposób reprezentować. To jest sensowny sposób funkcjonowania reprezentacji. Jeżeli sobie wybieramy reprezentanta, przedstawiciela, pełnomocniczkę, to w umowie notarialnej jakby umawiamy się co do czego, jak może nas reprezentować. W tym momencie ten system polityczny, przedstawicielstwo, tak jak funkcjonuje, to jest ekwiwalent podpisania in blanco komuś pełnomocnictwa do dysponowania dowolnie wszystkimi pieniędzmi, które mamy na koncie. Mówiąc tak obrazowo, każdy z nas uznałby tego rodzaju dawanie takiego pełnomocnictwa osobie obcej za szaleństwo, a jednak takie właśnie pełnomocnictwo dajemy obcym ludziom w sprawach moim zdaniem o wiele bardziej istotnych, bo dotyczących naszego wspólnego losu. I tu wydaje mi się coś naprawdę na tym poziomie powinno się wydarzyć. To tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zabieram głos jako ostatni, co ma swoje wady i zalety. Zalety są takie, że mogę się odnosić do wypowiedzi poprzedników. Wady to takie, że jestem narażony na powtarzanie się, czego będę unikał, zwłaszcza po wypowiedzi Jana Sowy, bo z częścią argumentacji, z dużą częścią się zgadzam. Natomiast także chciałem zacząć od tego, od czego zaczął mój przedmówca, mianowicie zakwestionowania tytułu. Otóż wydaje mi się, że podczas kampanii prezydenckiej tak naprawdę objawiły się zupełnie inne, najbardziej buntownicze, dobrze zorganizowane grupy społeczne w Polsce i to wcale nie były osoby młode. Mówię tutaj o pracownikach sektora budżetowego, ponieważ w trakcie kampanii prezydenckiej niemalże codziennie w każdym z polskich miast odbywała się pikieta pielęgniarek bądź nauczycieli w obronie publicznego charakteru usług publicznych, ponieważ ta rewolucja, z którą mamy dzisiaj do czynienia w Polsce, to jest ukryta, pełzająca rewolucja polegająca na komercjalizacji, prywatyzacji usług publicznych. Ona się odbywa w sposób niekontrolowany, spontaniczny i oddolny i dlatego często umyka z tego pejzażu medialnego i to na przykład nie była, ta kwestia w ogóle nie stanęła w trakcie kampanii prezydenckiej. Natomiast to, co zaprezentowało młode pokolenie, to było raczej demokratyczne odrzucenie establishmentu, który podczas kampanii wyborczej drażnił, ponieważ wydaje się, że ta retoryka, którą przyjął sztab wyborczy Bronisława Komorowskiego i sam kandydat był drażniący i nieco niezrozumiały czy niewpasowany w odczucia młodego pokolenia, dla którego rok 89 i transformacja ustrojowa nie jest żadnym punktem odniesienia, jeśli chodzi o umiejscowienie swojego życia dzisiaj tutaj, tak? Ponieważ gdy prezydent Komorowski mówi, że wolność jest wielką wartością, a on tą wolność właśnie definiuje jako odzyskanie pełnej suwerenności w 89 roku, to jest zupełnie oderwane od doświadczenia tego pokolenia, które zagłosowało przeciwko Platformie Obywatelskiej w tych wyborach. I co jest bardzo ciekawe, to także padało w pierwszej części dyskusji, jakie są podobieństwa, jakie są różnice pomiędzy tym takimi ruch antyestablishmentowymi odruchami młodzieży w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce. Tutaj mój przedmówca powiedział o tych JOW-ach, to znaczy niewątpliwie mamy do czynienia z kryzysem demokracji w tym sensie, że ludzie nie czują się reprezentowani. To jest pewien kryzys reprezentacji i o ile w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej wśród młodych ludzi dominają rozwiązania właśnie bardziej postępowe czy bardziej może lewicowe, nastawione na demokrację partycypacyjną, tak u nas na sztandar jest wciągany taki bardzo konserwatywny, promujący właściwie elitarność polityki, czyli właśnie jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli właściwie zupełnie inne rozwiązanie, tak? Tam mamy do czynienia raczej z lewicowymi rozwiązaniami, w Polsce mamy do czynienia z prawicowymi. I to jest bardzo ciekawe, bo tak samo można zakwestionować to, czy to głosowanie miało charakter antysystemowy. Otóż moim zdaniem polscy młodzi wyborcy zagłosowali na partię partie prosystemowe, ponieważ Paweł Kukiz nie jest kandydatem antysystemowym, ponieważ w głównych punktach on praktycznie, gdy państwo oglądaliście tą debatę, gdzie występowali kandydaci oprócz Bronisława Komorowskiego, no to tam była pełna zgoda, że trzeba obniżać podatki, a najlepiej zlikwidować podatki i ograniczyć rolę państwa i ułatwić działania przedsiębiorcom. Więc moim zdaniem młodzi wyborcy na te wady kapitalizmu mają odpowiedź jeszcze więcej kapitalizmu w bardziej radykalnym wydaniu. I z czego to wynika? I tutaj w pierwszej części było pytanie właśnie o te różnice pomiędzy Podemos, Syrizą, a polskimi tak zwanymi oburzonymi, jeżeli można w ogóle mówić, że jest taka grupa w Polsce. Otóż no to wynika przede wszystkim z kwestii historycznej. To znaczy w Europie Południowej bunt młodzieżowy ma charakter lewicowy, ponieważ tam lewica ma tradycję walk o wolność, demokrację, prawa człowieka i sprawiedliwość społeczną. Polski kontekst historyczny jest zupełnie inny. Ponadto też także ten kryzys tam raczej miał bardziej gwałtowny charakter. U nas to jest jednak te symptomy kryzysu są osłabiane, chociażby poprzez napływ funduszy europejskich, które utrzymują jednak ten wzrost gospodarczy i tak dalej, emigracja, i te inne kwestie. Więc w Polsce językiem kontestacji młodzieżowej jest język radykalnej prawicy, nie radykalnej lewicy. Można to zilustrować przykładem, że w Europie Zachodniej zbuntowana młodzież nosi koszulki z Che Guevarą, w Polsce nosi ze znaczkiem Narodowych Sił Zbrojnych. I to jest ta różnica. Natomiast chciałbym jeszcze na chwilę, bo w tytule naszego panelu jest perspektywy politycznej. Tutaj było dużo o partiach, o komunikacji, jak partie się komunikują z młodymi ludźmi. Otóż wydaje mi się, że to nie jest problem także tylko Polski. Znaczy wszystkie tradycyjne partie socjaldemokratyczne, chadeckie, liberalne i konserwatywne w Europie Zachodniej mają problem z młodymi wyborcami. To zarówno widać w strukturze członkowskiej tych partii, jak i w strukturze wyborczej. I nie jest przypadkiem, że te partie tracą poparcie na rzecz nowych ruchów, takich jak Partia Piratów w Niemczech, czy partie populistycznej prawicy, bądź radykalnej lewicy, tak jak jest to w Holandii, partia socjalistyczna, wspomniana Syriza w Grecji, ale także w państwach skandynawskich partie na lewo od socjaldemokracji uczestniczyły nawet ostatnio w rządach w Norwegii przez dwie kadencje. Więc to nie jest tylko problem Polski. Z czego on wynika? Otóż o tym mówił troszeczkę Michał Bilewicz w pierwszej części. Otóż młodzi ludzie nie mają jasnych, całościowych tożsamości politycznych. Często mają trudność ze zdefiniowaniem swoich poglądów, przez co są dla partii politycznych trudnym adresatem apelu wyborczego czy apelu politycznego, ponieważ wydaje się, że młody wyborca zachowuje się trochę jak klient w sklepie, który wybiera sobie różne artykuły z różnych półek. Stąd często sprzeczność w deklarowanych poglądach, tak, że można być w niektórych kwestiach konserwatystą, w niektórych socjalistą, a w niektórych liberałem. I tutaj powołam się na taki przykład, bodajże przed rokiem miałem przyjemność prowadzić zajęcia dla uczestników Szkoły Liderów profesora Pełczyńskiego i młody działacz Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że dla niego optymalny system opieki zdrowotnej to taki jak w Stanach Zjednoczonych, co wprawiło mnie w wielkie zdumienie, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość akurat w sprawie służby zdrowia zajmuje zupełnie odmienne stanowisko, a jest to kwestia fundamentalna, bo to nie jest tylko kwestia opieki zdrowotnej, ale tak naprawdę filozofii funkcjonowania państwa i społeczeństwa. I gdy ja zwróciłem uwagę, że to jest no, gigantyczna sprzeczność, jak pan może należeć do takiej partii, to reszta uczestników z pozostałych partii politycznych stanęła w jego obronie, ponieważ powiedziała, że do partii nie trzeba wstępować i się podpisywać pod całym programem, tylko można wstąpić, żeby zrealizować jakiś jeden punkt programu. Więc to nie tylko jest kwestia wyborców, ale nawet młodych członków partii politycznych w Polsce. Dlatego ja z wielką ostrożnością, czy nie podpisałbym się pod kilkoma głosami, które tutaj padały na tej sali, że w polskiej polityce jest potrzebna wielka zmiana pokoleniowa. To znaczy ja się bardzo boję zmiany pokoleniowej w polskiej polityce i mam obawę, że jeszcze niedługo zatęsknimy za tymi liderami, którzy są. Więc to są te rzeczy. Ponadto młodzież funkcjonuje, to powołuje się tutaj na profesora Szlendaka, który tutaj uczestniczył w kilku dyskusjach, między innymi w sprawie protestu FACTA. On wskazuje na bardzo ważną rzecz, że nie możemy mówić o młodzieży jako jednorodnej kategorii w Polsce, o młodym pokoleniu, że to jest wielość subświatów. które są potęgowane, czy te subświaty się odgradzają od siebie, na przykład poprzez te nowe kanały komunikacji, ponieważ media społecznościowe, internet, one wcale nie sprzyjają wymianie poglądów. One raczej sprzyjają utwierdzaniu się we własnych poglądach, ponieważ na Facebooku czy na Twitterze głównie mamy kontakt z ludźmi, którzy mają takie poglądy jak my. I Szlendak wskazuje na jeszcze jedną ważną rzecz, że ta wielość subświatów wynika nie tylko z tej zmiany technologicznej, ale także z nierówności społecznych. I to jest niezmiernie ważny fakt, że w ogóle polskie społeczeństwo odgradza się od siebie. I bardzo żałuję, że Michał Bilewicz tego nie pokazał, ponieważ on prowadzi takie badania pokazujące segregację klasową, tak? To znaczy w ogóle jak ludzie odgradzają się od siebie i wydaje mi się, że to także dotyczy młodych ludzi w Polsce. On pokazywał takie badania pokazujące, że na przykład większość ludzi utożsamiających się z elektoratem liberalnym, czyli tam wliczając PO, SLD, Palikota, nie ma w swoim najbliższym otoczeniu żadnego znajomego, przyjaciela czy kolegi, który należy do tego obozu prawicowego, tak? I wydaje mi się, że to jest wielki problem i tutaj oczywiście przechodzę teraz do rozwiązań, to jest odzyskiwanie przestrzeni publicznej, to znaczy tworzenie takich rozwiązań systemowych, które sprzyjałyby współżyciu różnych klas społecznych, to znaczy to jest walka z komercjalizacją przestrzeni publicznej, ale to jest także walka z tym, co tutaj kolega zaproponował, czyli tym, że rodzice będą decydować dokładnie, jak będzie wyglądać system edukacji, ponieważ raczej trzeba dążyć do tego, żeby ludzie z różnych klas społecznych posyłali dzieci do tych samych szkół publicznych, dlatego ja się twojej rewolucji bardzo, bardzo boję i nie chciałbym żyć w takim kraju, gdzie rodzice będą decydować, kiedy poślą swoje dzieci do szkoły. I teraz pytanie jest, co robić, ponieważ po wyborach do Parlamentu Europejskiego jeszcze było pytanie o państwo, bo to jest niezmiernie ważne. W tytule naszego panelu jest państwo i stosunek młodych ludzi jest bardzo ambiwalentny do państwa. Wydaje się, że tak naprawdę główne oczekiwanie młodych ludzi w Polsce do państwa to jest takie, żeby państwo nie wtrącało się w ich życie prywatne. I to była jakby główna motywacja także do wyjścia na ulicę w sprawie akta i to chyba także tłumaczy to, że w Polsce młodzi ludzie nie wychodzą na ulicę upominać się o swoje prawa socjalne czy ekonomiczne. Natomiast Szlendak w swoich badaniach także wskazuje, że im niższe usytuowanie w tej hierarchii społecznej, klasowej, tym jednak to oczekiwanie, że jednak państwo zapewni jakieś podstawowe usługi się zwiększa. Natomiast tutaj jeszcze chciałem zacytować Tonego Dżuta, który moim zdaniem w swojej tej ostatniej książce, Testamencie, w swoistym politycznym Źle ma się kraj, napisał, że w Europie Środkowo-Wschodniej młode pokolenie przez dwie dekady transformacji było wychowywane w takim przeświadczeniu, w takiej narracji, że sprawne gospodarczo państwo czy sprawna gospodarka nie może istnieć przy państwie, które interweniuje. Tak? I wydaje mi się, że to przekonanie jest silnie zakorzenione, że ta niechęć do interwencji państwa czy do spodziewania się po państwie tego, że będzie aktywne w sferze socjalnej i ekonomicznej. Natomiast bardzo ciekawą receptę, i pod którą ja bym się paradoksalnie podpisał, chociaż nie wypowiedział jej człowiek z mojego obozu, czy nawiązujący do mojej tradycji ideowej, powiedział Ludwik Dorn po wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdy zapytany o sukces Korwin-Mikkego, on powiedział, że po prostu państwo musi pokazać młodemu pokoleniu, że jest w stanie załatwić jakąś ważną rzecz dla tego młodego pokolenia i podał przykład budownictwa mieszkaniowego. To padło tutaj w pierwszej części naszego spotkania i nawet było pytanie. Otóż Polska jest ewenementem na skalę europejską, jeśli chodzi o stopień prywatyzacji rynku mieszkaniowego. Ludwik Dorn podał przykład Wiednia. Nie wiem, czy państwo znacie taki epizod w historii Austrii, mianowicie epizod Czerwonego Wiednia, gdzie w latach 20. i na początku lat 30. austriacka lewica wprowadziła bezprecedensowy program budownictwa komunalnego na wynajem. I to był pewien, to był wzór dla całej Europy, dla wszystkich ruchów postępowych w całej Europie. I po II wojnie światowej socjaldemokraci konsekwentnie do dziś realizują ten program. Ja miałem przyjemność być 30 kwietnia na spotkaniu z burmistrzem Wiednia, który zapowiedział, że w następnej kadencji odda następne kilka tysięcy takich mieszkań i 60% mieszkańców Wiednia mieszka w komunalnych mieszkaniach na wynajem. 60% mieszkańców Wiednia. I wydaje mi się, że to jest ten trop, tak? Że państwo musi także rozpocząć inwestycje w sferę społeczną, ponieważ niewątpliwie, gdy pytamy się młodych ludzi, co ich powstrzymuje na przykład przed założeniem rodziny, no to to jest na przykład brak możliwości łączenia ról zawodowych z życiem prywatnym, a więc cała sfera publicznej polityki na rzecz opieki, czyli żłobki i przedszkola. A to wszystko wiąże się ze zmianą jakby paradygmatu polskiej gospodarki, znaczy czy chcemy być dalej zasobem taniej siły roboczej dla kapitalistycznego centrum, czy jednak będziemy stawiać na innowacje. I tutaj oczywiście nie wystarczą promowanie innowacji, to nie wystarczy danie ulg podatkowych dla biznesu, ponieważ przy innowacjach jest niezmiernie ważna rola państwa, ponieważ państwo nie kieruje się logiką krótkoterminowego zysku, więc to państwo może być stymulatorem innowacji. I oczywiście pojawia się teraz pytanie, czy taki program polityczny mógłby zyskać poparcie dzisiaj w Polsce, znaczy, czyli polityka wyższych podatków na rzecz lepszych usług publicznych traktowanych jako inwestycja publiczna, ponieważ polscy liberałowie bardzo lubią podliczać takie postulaty, tak, że ile to będą kosztować te żłobki, ile to będzie kosztować wprowadzenie becikowego czy innych rozwiązań, natomiast nigdy nikt nie policzył, ile kosztują nas zaniechania w tych kwestiach, ponieważ być może my ponosimy olbrzymie koszty związane z dezaktywizacją zawodową wielu osób, właśnie z zamykaniem perspektyw poprzez zaniechania w tych kwestiach. I tutaj moja odpowiedź to jest cytat z Tadeusza Kowalika, który na pytanie, czy Polskę stać na państwo opiekuńcze, powiedział, że Polski nie stać na brak państwa opiekuńczego. Ale wracam do pytania, czy to by było możliwe. Znaczy wydaje się dzisiaj, że przy tym stanie wiedzy, świadomości politycznej młodego pokolenia, to by było bardzo trudne, przekonanie ich do takich postulatów. I to oczywiście wymaga pewnej zmiany języka, czy wprowadzenia trzeciego języka do debaty publicznej, o którym mówił Jan Sowa, ponieważ w pierwszej części dyskusji pani Karolina Wigura powiedziała, że analizują dwa obozy medialne, ich języki. Otóż i te obozy są rzekomo do siebie nastawione konfrontacyjnie, że to są jakby dwie strony sporu. Otóż moim zdaniem realnie to nie są żadne dwie strony sporu, ponieważ obóz tak zwany liberalny i obóz tak zwany konserwatywny spiera się o kwestie symboliczne. Natomiast tam istnieje gigantyczny kompromis właśnie w sprawie wycofywania się państwa z gospodarki, w sprawie obniżania podatków, w sprawie właśnie promowania biznesu, przywiązanie wciąż do koncepcji trickle down, czyli skapywania, że jeżeli zrobimy dobrze biznesowi, to zrobimy dobrze całemu społeczeństwu. Więc to jest oczywiście, to nie jest rzeczywisty spór, więc tutaj wyzwaniem jest oczywiście wprowadzenie trzeciego języka, który by był naprawdę antysystemowy, czy szedł daleko, jeśli chodzi o korektę tego systemu. I na koniec rozpocząłem od tego pasusu Bronisława Komorowskiego Wolności. To można podsumować, że ten trzeci język to powinien przywrócić kilka ważnych wartości, które są nieobecne w polskim języku, a mianowicie sprawiedliwość społeczna i solidarność. I przypomnieć, że nie ma prawdziwej wolności bez prawdziwej solidarności pisanej przez małe S. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I teraz bardzo proszę o pytanie, wypowiedzi. Zwięzłe, czasu mamy niewiele. Proszę bardzo. Piotr Kurczowski.
Ja już miałem króciutkie pytanie do wszystkich panelistów. Ono już się pojawiło tutaj w refleksji. Co się stanie z buntem młodych, nie wchodząc w te wszystkie rozróżnienia, które zrobiliście, jeżeli PiS dojdzie do władzy?
Ewa Chłuszko, Partia Demokratyczna, Zarząd Partii Demokratycznej, kierunek socjaliberalny, więc ta zupełnie inna siła, centrolewicowa. Proszę Państwa, ja niedawno popełniłam taki tekst na temat modernizacji. To jest pierwsza potrzeba Polski w tej chwili. Albo zostaniemy na poziomie państwa średniego, czyli będziemy przetwarzali produkty, albo pójdziemy do przodu. I jeżeli mamy tą wielką szansę, albo jeżeli zmarnujemy ją na programy, które będą de facto rozdawnictwem w złym sensie, bo to nie muszą być programy lewicowe, i na drukowanie pieniędzy skończymy bardzo źle. Uważam, że problem jest w tym, że i to widzą młodzi, że bardzo szybko się rozwijamy. To nieprawda, że się nie rozwijamy. Bardzo szybko rozwijamy się jak na stosunki europejskie, lecz te 10% czy 20% najbogatszych zjada cały przyrost. Stąd powszechna bieda i to młodzież zauważa. Sprawa młodzieży. Problem jest według mnie w rozdziale młodych. W rozdziale młodych z jednej strony jest, tutaj też wyszło, nacjonalizm i republikanizm, z drugiej strony lewica. A gdzie jest ten środek? O, raz było wspomniane, że osoby 30-39 głosowały na prezydenta obecnego. Ja wcale nie jestem zwolennikiem, żeby akurat on był ideałem, ale to wskazane, że ludzie z pełnym doświadczeniem młodych już inaczej myślą. Zresztą moi synowie także głosowali akurat w tym kierunku. 30-39. I ostatnia sprawa, którą chciałem podnieść. Bardzo tutaj dwóch panów odmieniało słowo patriotyzm. Ja jestem także patriotką, moi synowie także patriotami, ale to jest różne od nacjonalizmu. Naprawdę to są dwie, nacjonalizm, patriotyzm, to są dwie przeciwne ogniwa. Dlaczego mieszamy te dwie rzeczy? I w tych skierniewicach, jak pan powiedział, można zrobić samemu bardzo wiele, o ile się nie weźmie pieniędzy z Unii Europejskiej. A jesteśmy krajem, który 1/3 tego płaci w stosunku do tego 3 razy więcej bierze.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Łubieński. Tutaj pani Katarzyna Wigura mówiła o tym, jak to dwa obozy obrzucają się wyzwiskami i właściwie wyszło z tego, że to jest taki jeden establishment w zgodzie ze sobą. Tymczasem mi się wydaje, że tu jednak no, trzeba jednak wspomnieć o tym, kto bardziej obrzucał, kto lansował teorię o tych balonikach z helem, kto mówił o polskim kondominium, wymyślał od zdrajców i tak dalej. No to w ogóle zanikło tak, jakby to było 50 lat temu. Mi się wydaje, że tu jednak była różnica tonu i jakby no także takiej demokratyczności jakiejś, no dopuszczanie kogoś innego do głosu. Niewątpliwie jakąś taką fadą była taka tacie złośliwości, na które w których celowała Platforma Obywatelska, może w momencie wyborczym to nie było przekonywujące, ale jednak no, mimo wszystko tu te winy są nierówne.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Dzień dobry, Maria Wincławska. Ja zajmuję się partiami politycznymi, badaniem partii politycznych i tutaj bym chciała w tym kontekście może dwie rzeczy dodać. Tak trochę wybrzmiało z tej naszej dyskusji teraz i tej poprzedniej, że mamy taki pewien żal do partii politycznych, że one nie kierują swojego przekazu do młodych. Ale zwróćmy uwagę, o tym też Państwo mówili, że młodzi jako kohorta głosują raczej rzadziej, głosują zrywami. Głosowali w 2007 roku, głosowali teraz w wyborach prezydenckich. Partie są racjonalne. Po co partie mają kierować przekaz do tych kohorty wiekowych, która specjalnie nie głosuje. Lepiej kierować swoje przekazy do innych kohort wiekowych, które chętnie biorą udział w wyborach. To jest taka jedna tutaj uwaga. A druga rzecz też z perspektywy młodych, zwróciłam uwagę w swoich badaniach, ja badam też struktury partii politycznych, także na tym szczeblu lokalnym, że młodzi nie są zainteresowani właśnie udziałem w partiach politycznych ze względu na to, że partie jako już instytucje dość okrzepłe nie dają im tej możliwości tego natychmiastowego efektu ich działań. Oni chcieliby to, co się dzieje, młodzi chcieliby w taki sposób widzieć efekty swoich działań, jak to ma miejsce w ruchach społecznych. Czyli coś robimy, natychmiast akcja ad hoc, widzimy efekty, a tutaj jednak te ścieżki awansu w partiach politycznych są dość ograniczone. A niestety te badania, to już nie moje badania, ale moich kolegów, którzy badają młodzieżówki partii politycznych i to często badania jakościowe w wywiadach otwartych, okazuje się, że ci młodzi ludzie, którzy uczestniczą w tych partiach politycznych, niestety można by powiedzieć, nie odwołują się do dobrych praktyk uczestnictwa w polityce i nie definiują tej polityki w dużej części, tak jak pani tutaj na początku powiedziała, dlatego że bardzo hołdują wszelakim praktykom klientelistycznym i patronażu. Więc też trudno się dziwić, że inni młodzi ludzie nie do końca może chcą się angażować i w tym brać udział.
Andrzej Pałys. Dwie krótkie kwestie. Jedna rzecz dotycząca bardziej kwestii badawczej, bo była cały czas mówiona o młodych w trzeciej RP, ale nie było zupełnie zróżnicowania. I tutaj odnoszę się do Janka Sowy. Nie było powiedziane, który ruch która część tych młodych skąd się wywodzi. Skąd się wywodzi społecznie, ekonomicznie, kulturowo, jak oni podążają. Tutaj mam swoje pewne podejrzenia, jak się to rozkłada. Druga kwestia to jest sprawność państwa, z którą młodzi często się zderzają, częściej z prowincji, chociażby jeżdżąc pociągiem. I wydaje mi się, że paradoksalnie a ta część, która jest bardziej dotknięta niesprawnością państwa, niesprawnością systemu edukacji, infrastruktury, idzie w stronę korwinizmu. To znaczy odwraca się od państwa na zasadzie, skoro nic od tego państwa nie dostałem, albo mam poczucie, że nic od państwa nie dostałem, to w tę stronę to państwo należy właśnie zlikwidować. I paradoksalnie tutaj Michał Bilewicz wspominał o kryzysowym komitecie humanistyki. Ta część bardziej lewicowa, lewicowo-liberalna młodzieży, wydaje mi się, że od tego państwa znacznie bardziej dostało. Dostało często dobrą edukację, jest z większych ośrodków i właśnie paradoksalnie ona widząca jakąkolwiek sprawczość w państwie myśli o dalszym wspieraniu. Tutaj i tu bym prosił o komentarz, co myślisz, Leszku, na ten temat jako przedstawiciel spośród zebranych najbardziej ordoliberalnej myśli i minimalizacji państwa.
Ja mam jedno pytanie do pana Michała Syski, ponieważ to, co pan powiedział o państwie jako wielkiej nadziei na innowacyjność, zupełnie diametralnie jest sprzeczne z moim, po pierwsze, doświadczeniem stykania się z jakąkolwiek administracją nietolerującą prawa do błędu, które jest podstawą innowacji, kultury innowacyjnej i również z literaturą. Czy to się bierze z pana głębokiego przekonania, czy z jakiejś nieznanej mi wiedzy, jeśli tak, to bardzo byłbym ciekaw, jakiej, bo może po prostu czegoś nie wiem.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań, to wobec tego w odwrotnej kolejności zaczniemy wobec tego od pana.
Czy to, że innowacje w gospodarce zaczynają się od państwa, wynika z mojej wiedzy? To właściwie... podstawowy przykład, internet. Jeżeli mielibyśmy tutaj wymyślać, no to internet, tak? Właściwie wszystkie, więc mnie zaskakuje pana pytanie. Jestem bardziej tym zaskoczony, ponieważ generalnie jest tak, że to jest problem Polski. O tym piszą komentatorzy ekonomiczni w Polsce, że w Polsce firmy nie są zainteresowane innowacjami, bo są nastawione na krótkoterminowy zysk, ponieważ przy inwestowaniu w pewne innowacje, gdzie pan nie ma pewności, czy to przyniesie panu szybko, czy w terminie średniookresowym zysk, żadna prywatna firma po prostu nie będzie z chęcią tego robić. To robi państwo. Na przykład wiele wynalazków, które potem przeszły do przemysłu cywilnego, miało swoje źródło w przemyśle wojskowym, który jest subsydiowany przez państwo i to są przypadki z wielu krajów, więc bardziej mnie to pytanie zaskoczyło. Natomiast tutaj pana pytanie o to państwo, czy ja się nie zgadzam, że panujące państwo, ono odpycha ludzi czy młodych ludzi od tego państwa, dlatego ja podałem ten przykład z tymi mieszkaniami. Znaczy, wydaje mi się, że właśnie trzeba pokazać, że coś może działać. I na przykład koleje są świetnym przykładem, ponieważ kolej to jest nie tylko kwestia tego, że że ktoś może gdzieś dojechać, tak? Ale to jest kwestia właśnie tego także integracji międzyklasowej. Znaczy, że w jednym pociągu mogą się spotkać ludzie z różnych środowisk, to raz. To dwa, że to jest także pewna forma inkluzji społecznej, więc niewątpliwie transport szeroko rozumiany, transport publiczny, inwestycja w transport publiczny, to jest ten kierunek. I jeszcze jedno zdanie, bo to jest tylko moja taka hipoteza, mianowicie skąd ten zwrot w prawą stronę wśród tego młodego pokolenia. To chciałem zwrócić jeszcze uwagę na to, kim są, czyimi dziećmi są dzisiejsi 25-latkowie. Znaczy to są dzieci pokolenia, które można uznać za najbardziej antykomunistyczne, czy takie, które wchodziło w dorosłe życie w okresie stanu wojennego. I to chyba nie jest przypadek, że właśnie przedstawiciele tego pokolenia to jest trzon publicystyki prawicowej w Polsce. To jest środowisko Pampersów i tak dalej, czyli ludzi, którzy kończyli 18, 19, 20 lat właśnie na początku lat 80. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ oni swoje odrzucenie komunizmu projektują także na lewicowość. Znaczy dla nich projekt lewicowy to jest po prostu projekt komunistyczny wiążący się z rządami generała Jaruzelskiego. I wydaje mi się, że stąd także wynika fenomen 25-latków w koszulkach z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. I jako potwierdzenie to ten słynny przykład, kiedy jedna z gimnazjalistek napyskowała Donaldowi Tuskowi w jednym z gimnazjów i się okazało, że jej ojciec właśnie był działaczem Forum Młodzieży Federacji Młodzieży Walczącej, czyli takiej antykomunistycznej organizacji działającej w latach 80. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry. Przepraszam, Jan Sowa. Bardzo proszę, dziękuję.
Znaczy, ja tylko chciałam powiedzieć, że jeżeli PiS dojdzie do władzy, to nic się nie stanie.
No dobrze.
To jest moja odpowiedź i nie wiem tego z internetu, podpowiada mi to moja intuicja, natomiast ja chciałam się odnieść tylko do jednej rzeczy, która tutaj była poruszana. To jest kwestia, ty pewnie powiesz na temat tej tautologii i rozumieniu tego, czy inercja jest objawem, czy też przyczyną. Natomiast to, co ja chciałam powiedzieć, bo my bardzo dużo mówimy tutaj o państwie i czasami, tak słuchając tego, co moi koledzy mówią, mam wrażenie, że więcej mówimy o państwie niż o tych młodych, którzy się buntują lub też nie. Natomiast ta zależność pomiędzy młodymi i państwem jest tak naprawdę rzeczą najbardziej interesującą i rzeczą, której najbardziej należałoby się przyjąć i przyjrzeć. Ja myśląc o sobie i mówiąc o sobie, trochę tutaj taką parabolę zatoczę do tego, co mówiła Karolina Wigura. Ja jak byłam młoda, to wyjechałam z Polski. Ja myślałam, że wyjeżdżam na rok. Nie było mnie ponad 7 lat. I wyjechałam dlaczego? Dlatego, że w Polsce nie miałam możliwości. Ja okazało się, że za granicą mogę zrobić doktorat, którego w Polsce nie mogłam zrobić. Mogę go zrobić na naprawdę świetnej uczelni, chociaż pewnie nie będąc z Warszawy nie dostałabym się na Uniwersytet Warszawski. Co więcej, okazało się, że ja mogę dostać pracę na uczelni w jeszcze lepszym, renomowanym ośrodku, też za granicą. I okazało się, przepraszam cię Janku, że na tym moim pierwszym stanowisku zarabiam 3 razy więcej niż ty teraz będąc doktorem habilitowanym. I co było najgorsze, to było to, że kiedy z moim mężem podjęliśmy decyzję o powrocie do Polski, to nie było ani jednego znajomego, który nie pukałby się w czoło. I to jest straszne i to mówi wszystko o sytuacji młodych w Polsce.
Bunt młodych, a PiS też mi się wydaje, że się nic nie wydarzy. PiS jest fałszywym PR-okiem, podobnie jak Kukiz moim zdaniem. Znaczy, mogą się wydarzyć różne inne rzeczy w Polsce, natomiast jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu młodych, nie wiem, Kajtes już mówił, nie należy ufać tym, którzy raz już nas zwiedli, a PiS to zrobił, także jestem bardzo sceptyczny. Jeśli chodzi o tę kwestię wewnętrznego zróżnicowania grupy młodych, to właśnie dokładnie to, co na przykład ciekawie byłoby się dowiedzieć, jak się zmienił skład klasowy tej grupy w ostatnich 8 czy 10 latach. Tak? Być może to, bo to powiedziano tak, mówi się tak, młodzi głosowali na PO, a teraz młodzi głosują na PiS i na Kukiza. Ale to nie są ci sami młodzi. Tak? To jest właśnie, to jest dobry przykład tego, jak pewne kategorie, których używamy, zupełnie nam zamazują czynniki, działanie czynników sprawczych. Tak? Nie wiem, jak to wygląda, ale wydaje mi się, że to jest jedna z rzeczy, które właśnie w ogóle też ten język analizy klasowej, przeciwstawiłbym go językowi krytykowi analizy narodowej czy patriotycznej. Naród, który tworzy, kategoria narodu, która tworzy takie złudzenie, że wszyscy dzielimy ten sam los, niezależnie od tego, jakie jest nasze położenie społeczne, jest kategorią szkodliwą, która zaciemnia naturę procesów, które się tutaj dzieją. Tak? To nie jest tak, że Polsce czy narodowi polskiemu coś się dzieje. Są Polacy i Polki, którym się dzieje, wiedzie lepiej. Są tacy, którym się wiedzie gorzej po prostu. I powinniśmy to, że dokładnie to wewnętrzne zróżnicowanie złapać. Mhm.
Dziękuję bardzo.
Po pierwsze, w dwóch wypowiedziach pojawiło się utożsamienie republikanizmu z nacjonalizmem. Szanowni Państwo, no to jest jakieś dla mnie fundamentalne nieporozumienie, ponieważ ja republikanizmu uczyłem się z esejów profesora Króla w Przeglądzie Politycznym. Republikanizmu uczyłem się z esejów Pawła Śpiewaka, z książek, które wydawane były przez Fundację Batorego. I zawsze uważałem, że republikanizm to jest po prostu równoprawny sąd w tym, w jaki sposób budować demokrację. Polega on, rozróżnienie między liberalną demokracją, a tą republikańską demokracją, polega na tym, co starałem się powiedzieć, czyli na tym rozróżnieniu na dwie różne wolności. Jeszcze raz do tego wrócę. Wolność może być negatywna i pozytywna, mówi Izajasz Berlin. Negatywna, nie ingeruje ktoś w moje życie. Pozytywna, mam zasoby do tego, żeby w moim życiu zrealizować pewne cele. I tam jest ten przykład słynny w tym eseju koszykarza, znaczy nie koszykarza, tego powiedzmy normalnego człowieka, znaczy nie grającego zawodowo w koszykówkę. I czy on może wsadzić z góry piłkę do kosza, mając 1,70 m wzrostu. Otóż w sensie negatywnym jest wolny, bo nikt mu tego nie zabrania. W sensie pozytywnym nie jest wolny, ponieważ nie ma zasobów, jakim jest wzrost do tego, żeby to zrobić. I teraz to, co cały czas staram się mówić, to to, że młodzi odkrywają, że piękne hasło, nie ma wolności bez solidarności. Ja je przekładam w ten sam sposób na to, co mówię. To znaczy nie jesteśmy w pełni wolni, jeżeli tylko ktoś nie ingeruje w moje życie, ale tak naprawdę ja z tym życiem nie ma za bardzo co zrobić. Potrzebuję pewnych zasobów do tego, żeby móc w pełni zrealizować swoje marzenia, aspiracje, i te zasoby pochodzą z zewnątrz. Także to nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem. To jest po prostu republikański pogląd na demokrację, który jest proponowany przez Marcina Króla, Śpiewaka i bardzo wielu innych publicystów, filozofów, których nigdy byśmy do nacjonalistów nie zaliczyli. Ja wiem, że jest problem z Przemkiem Wiplerem i z Ligą Republikańską i tak dalej. Jakby to są terminy, w takim razie nie używajmy słowa republikanizm, a komunitaryzm, bo to jest dokładnie ta sama idea i wtedy już nie będzie kontrowersji politycznych. To chciałem powiedzieć, natomiast ma bardzo podobną...
Ale
ma
nie, bardzo... nie podejmujcie dobrze, teraz dobra, dyskusji, okay, to już okay. Później.
I drugi wątek, skoro nie mogę rozwinąć wszystkich, dotyczących tych tradycji ksenofobicznych, ja uważam naprawdę, panowie tutaj z lewicy, że teraz usprawiedliwiacie pewien problem, który, że młodzi ludzie nie przyjęli języka i teraz mamy usprawiedliwienie takie, bo ich wychowali publicyści prawicowi, tam rodzice i tak dalej. Według mnie większy problem jest taki, że nie został im zaproponowany język lewicowy, który by odpowiadał na ich problemy, dlatego, że byłem świadkiem sam takiego spotkania, jak jeszcze byłem na początku studiów. Do Katowic kiedyś przyjechał Sławek Sierakowski. Było jakieś tam pierwsze spotkanie i on zaczął mówić o Badie, zaczął mówić o postmodernizmie, zaczął mówić takim językiem i wstał jakiś facet, który po prostu był synem górnika, którego zwolniono i nie wiedział, jak sobie tutaj poradzić, jak powiązać koniec z końcem i powiedział, no co pan tutaj, przepraszam za określenie, pieprzy i wyszedł, tak? Ale najpierw powiedział, że co pan pieprzy i wyszedł. I to było dla mnie synonim tego, że jeżeli lewica nie odnajdzie języka, który jest adekwatny do problemów tego chłopaka, którego ojciec został zlikwidowany w kopalni i on za bardzo nie ma teraz pomysłu na siebie, to wtedy tak naprawdę będą te problemy. Natomiast, no jasne, tylko że teraz znowu wracam do tego, że polskie tradycje, gdyby sięgnąć po tradycje PPS-owskie, Abramowskiego i inne na początku lat 90., to dzisiaj mielibyśmy zupełnie inny język opisu tego problemu, więc to nie jest tak, że polska tradycja, no ja wiem, tylko że polska tradycja nie jest tylko i wyłącznie, jak powiedział Janek Sowa, źródłem ksenofobii i nacjonalizmu, ale ma bardzo wiele inspiracji dla lewicy i gdyby lewica po niej mocniej sięgała, to dzisiaj ten język lewicowy byłby dużo bardziej popularny wśród młodych ludzi.
Proszę bardzo.
Jeśli PiS przejmie władzę na jesieni, to czy bunt młodych się skanalizuje pozytywnie czy negatywnie, to zależy tylko od tej partii. I mogę powiedzieć tylko tyle, że stowarzyszenie, w którym jestem i kilka innych młodzieżowych organizacji przygotowywało takie analizy, postulaty dotyczące tego właśnie, co te nasze środowiska młodzieżowe, które kontestują obecną sytuację, uważają, że należy zmienić. wtedy jeszcze kandydat przed drugą turą Andrzej Duda powiedział, że chciałby to coś takiego zrealizować dla młodych, posłuchać tego i spróbować to wprowadzić. Jeśli zostanie wybrany prezydentem, to przystąpi do realizacji. Dwa tygodnie nie minęło, już kontakt jest z drugiej strony, że chcą tego słuchać i chcą nad tym pracować, więc ja tylko odpowiadam konkretami. Jeśli się uda zrealizować pewne rzeczy, to mają szansę. Jeśli się nie uda, to mogą zostać zjedzeni tak, jak obecnie jest zjadana Platforma. I do drugiej kwestii, patriotyzm, nacjonalizm. Ja bardzo nie lubię wchodzenia w formy definicyjne i określenia, że gdzieś się kończy patriotyzm, a zaczyna nacjonalizm i odwrotnie. Posłużę się właśnie tą ideą żołnierzy wyklętych, która naszemu stowarzyszeniu jest bardzo bliska i wielokrotnie pozwala spoić też różnice w poglądach bieżących. Dlatego to jest ideał dla młodych ludzi, ten topos walki żołnierzy wyklętych, że tam niezależnie od tego, czy ktoś był socjalistą, czy ktoś był nacjonalistą, tak, socjaldemokraci również byli żołnierzami wyklętymi. Panie profesorze, jeśli pan nie rozumie idei żołnierzy wyklętych, to pan nie powinien uczestniczyć w takich spotkaniach, ponieważ setki tysięcy młodych ludzi...
Ja proponuję, żebyśmy...
Panie profesorze, równie dobrze mógłbym powiedzieć, że pan promuje organizację, która zamordowała miliony ludzi na świecie, a tego...
No, dobrze.
Ja nie będę wymieniał organizacji, bo nie...
Dobrze, ale proszę Państwa, proponuję, żebyśmy kontynuowali tę rozmowę w mniejszym gronie.
Chciałem skończyć swoją wypowiedź dotyczącą tego, że dla młodych ludzi topos żołnierzy wyklętych jest jednym z najbardziej istotnych w perspektywie tego buntu młodego pokolenia. Nieprzypadkowo Paweł Kukiz występuje w koszulkach, które promują te wartości. Z bardzo prostego powodu, którego pan... profesor nie rozumie.
Ale to nie jest zakończone, ja będę jeszcze odpowiadał. Niech pan nie robi takich demonstracji.
Ja
proszę bardzo.
Pan profesor skończy. Nie mógł zrozumieć idei związanej z żołnierzami wyklętymi i oczywiście nie ma czasu, bym ją tutaj tłumaczył, jednakże ona tłumaczy pewien sposób, dla którego elity dzisiaj nie rozumieją buntu młodych ludzi i ten pan profesor dzisiaj pokazał, dlaczego elity właśnie są odklejone, nie rozumieją naszych problemów.
Ale niech pan
problemów.
Nie polemizuje z nieobecnym, zakończy swoje konkluzje.
Ja tylko oceniam fakt i na tym skończę, dziękuję.
Proszę bardzo.
Myślę, że ta sytuacja, w której do najostrzejszego sporu dochodzi na tle tak naprawdę marginalnej grupy dotyczącej pewnej oceny historycznej sytuacji sprzed II wojny światowej, jest symptomatyczny dla realizmu naszego sporu o współczesne problemy młodych. Znaczy, to był realny problem młodych. To Państwo powiedzieli. Tak? Jeśli istnieje jakiś problem młodych, to dwóch młodych się o to mocno pokłóciło. W tym sensie jesteśmy młodzi są dużo sobie spadkobiercami sporów starych, które przepisują po swojemu. Tutaj albo są też kwestie, które w sposób symboliczny, tak, bo chodzi o pewne podziały symboliczne. One są, jak się okazuje, dużo istotniejsze niż podziały opierające się o politykę materialną. Były wypowiedzi i pytania i postarałem się mimo wszystko na nie dwuzdaniowo odpowiedzieć. Andrzeju, ty pytałeś o stosunek do PKP i do protestów i do państwa przede wszystkim. Znaczy, wydaje mi się, że mówienie typu nic od państwa nie dostałem, to jest tak trochę jak w Monty Pythonie w filmie Żywot Briana, że co dostaliśmy od Rzymian, tak? Poza winoroślami, poza drogami, akweduktami, no dobrze, i co poza tym jeszcze od nich dostaliśmy, tak? Więc to jest oczywiście pewne uproszczenie, które jest bardzo skuteczne. Problem, jaki ja widzę, to że ci, którzy mówią o tym, że jednak coś od państwa dostaliśmy i można by się domagać czegoś innego, są w dużym stopniu, czyli beneficjenci, są bardzo nie budzą zaufania tych grup, które z państwa są w jakiś sposób realnie wykluczone. Czyli lewica może mniej powinna chodzić do zachęta, a więcej na stadiony. Tam, gdzie jest jej teoretycznie realny elektorat. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz dotycząca, dlaczego młodzi się nie zapisują, to co mówiła pani Maria Więcławska, nie zapisują się do partii. Mi się wydaje, że tu poza tym problemem braku natychmiastowej skuteczności jest to szerszy problem, to znaczy taki, że po pierwsze w ogóle no, młodzi traktują politykę jako sferę brudną i to nie jest przypadek, że te nowe partie nie chcą być partiami, tylko mówią sobie jako o stowarzyszeniach czy fundacjach, ale też problem taki, że w ogóle kwestia zrzeszania się, to znaczy pytanie, czy tego typu formuła działalności społecznej w jakiś sposób dla pewnej grupy młodych realizujących się indywidualnie i w trochę w innym wymiarze się jakby nie skończyła. Takiej instytucjonalizacja tych protestów, które były, jest bardzo słaba najczęściej. Bardzo niewielu krajach się udało. To, co powiedział pan Tomasz Łubieński, no to jest właśnie to klasyczne pytanie, kto zaczął. Ja o tym mówiłem. Ono jest po prostu, ja nie twierdzę, że ono w ogóle nie ma znaczenia, ale z punktu widzenia buntu młodych i, że tak powiem, przyszłych podziałów, to ono jest bardzo anachroniczne. I teraz ważne pytanie Piotra Kłoczowskiego, jaki będzie, co się stanie, takie w zasadzie finałowe pytanie, tak? Co będzie z tym buntem dalej? Co będzie z tym buntem, jak PiS dojdzie do władzy, to się wydaje przesądzone. Jeśli on dojdzie do władzy z Kukizem, to moim zdaniem ten bunt może spowodować zmiany ustrojowe w Polsce i na przykład wprowadzenie systemu prezydenckiego. Oczywiście wielkie rozczarowanie tych, którzy są zbuntowani, bo to absolutnie... Znaczy, cokolwiek się zadzieje politycznie, to nie odpowie na ich zapotrzebowania, mówiąc w skrócie. Ja myślę, że może nastąpić w perspektywie 2-4 lat, bo to nie będzie stabilny system, wielka kontra. To znaczy, nie wiem, czy zapateryzacja Polski, ale w każdym razie ten system, którym Kukiz z PiS-em będą w realny sposób wprowadzać ograniczenia dla tych młodych nieakceptowalne, na które w ogóle się nie godzili, moim zdaniem doprowadzi do wielkiego tak zwanego backlashu, takiego antykatolicko-narodowego. Taka jest moja hipoteza. Pytanie, w jakim będziemy wtedy państwie? To może być zupełnie inne państwo niż w tym momencie.
Dziękuję bardzo. Mówiąc prawdę, nie chciałem zabierać głosu, zazwyczaj nie zabieram głosu, ale ze względu na ten incydent chciałbym parę słów powiedzieć na zakończenie. Parę słów, które wiążą się częściowo z tym incydentem i z tym, o czym pan Michał Syska mówił. Znaczy postawił on pytanie, dlaczego ten bunt, że tak powiem, z prawej strony manifestuje się taką pokoleniową interpretację, wąskopokoleniową interpretację przedstawił, to znaczy, że to są dzieci przede wszystkim tych, którzy byli aktywnie udzielani. Mi się wydaje, że to jest szersza teza, to znaczy, że tak jak u nas proces zrodził się i przybrał formy prawicowe, co było naturalną przejawem buntu przeciwko władzy identyfikowanej z lewicy, no, więc i ta prawidłowość w jakimś sensie pozostaje ciągle aktualna, prawda? To znaczy i również strach i przed wszelką lewicowością. Teraz sprawa bardziej ogólna, która jest bardzo interesująca i wiąże się z żołnierzami wyklętymi. To jest sprawa nacjonalizmu. Otóż słowo, które jest najbardziej popularne, to wcale nie jest podmiotowość. To jest wspólnota w kampanii wyborczej. Ja wiem, ale nawet w debacie myślę, że to też nie jest prawda. To było w 80-81 roku, to było słowo, które było podstawowe, podmiotowość, prawda, w ruchu. Mnie się wydaje, że to jest bardzo interesujące zjawisko, które ma po pierwsze wymiar ogólnoeuropejski i to z tak zwaną renacjonalizacją. Renacjonalizację widzimy wszędzie i wzrost ruchów odśrodkowy, przeciwko Unii Europejskiej i za narodową tożsamością, jako również reakcja na niesprawność Unii Europejskiej, zamykanie się w granicach. I polityka tożsamości jest bardzo silnie obecna, nieklasowa, niematerialna i u nas też. W tej kampanii wyborczej tak naprawdę hasła klasowo-społeczne były bardzo słabo obecne. To, co jest bardzo interesujące, tematy, które dominowały debatę polityczną w ostatnich latach, to znaczy problemy obyczajowe, problemy związków partnerskich, zapłodnienia pozaustrojowego i tak dalej, były prawie w ogóle nieobecne. Co było obecne? Były obecne dwa tematy, to znaczy zmiany ustrojowe i drugie to jest problem wspólnoty. Otóż zmiany ustrojowe, one były oczywiście różnie utożsamiane. W dużym stopniu to było przeciwko pokoleniu, które dominowało przez 25 lat. Innymi słowy, w Polsce do tego, powiedzmy, unarodowienia dochodzi jeden istotny wymiar. Otóż droga, że tak powiem, zbawienia po 89 roku to była indywidualna droga zbawienia. To było kariery indywidualnej. Otóż ten model wyczerpał się w jakimś sensie. To znaczy młode pokolenie dzisiaj, to było mówione, nie ma poczucia, że tą drogą może rzeczywiście zrobić karierę. To znaczy między innymi dlatego, że starsi bracia i siostry zajmują pozycje i przez następnych 20-30 lat będą zajmowali pozycje, które dopiero wówczas będą uwolnione. To jest jeden element. Drugi element, który odgrywa ogromną rolę i w ogóle jest w naszych debatach nieobecnych, jak wymiar międzynarodowy przeważnie w naszych debatach nie jest obecny, to jest wymiar międzynarodowy. To znaczy to, o czym pani mówiła, prawda? To przecież obecny jest nie tylko w doświadczeniu tych, którzy tam byli na Zachodzie, prawda? Tylko również w doświadczeniu tych, którzy są tutaj, którzy są sfrustrowani, że nie wyjechali. Są sfrustrowani, bo w obrazach widzą, jakie są standardy życia. I to jest powszechne w rozmowach tutaj, dlaczego u nas nie jest tak jak w krajach skandynawskich, jak w Wielkiej Brytanii, jak gdzie indziej. To znaczy historia jest kompletnie nieobecna. To zresztą dotyczy nie tylko Polski. Wymiar asynchroniczny, wymiar historyczny jest prawie nieobecny w świadomości i w debatach. Porównuje się z innymi. Ciekawe, nie porównuje się z regionem. Nie mówi się o tym, że Polska ma ogromny sukces w porównaniu z innymi krajami, które wychodziły z tego samego punktu, prawda? Tylko porównuje się Zachodu z najbardziej rozwiniętymi krajami. I odpowiedzią moim zdaniem na ten kryzys, o kryzys okresu, który się zamknął w jakimś sensie, transformacja, wejście do Unii Europejskiej, później te środki, które stwarzały jeszcze nadzieję, jest właśnie ta reakcja, która jest wspólnotowa. I można powiedzieć, żołnierze wyklęci, moim zdaniem reakcja Jana Sowy była przesadna, dlatego że często za tym nie idą wcale te skrajne tendencje, które u żołnierzy wyklętych się manifestowały, prawda? Często to jest po prostu symbol tragicznego pokolenia, które zapłaciło ogromną cenę, które walczyło ze zniewalającą władzą, prawda? Tak jak dzisiaj Komorowski mógł manifestować i wzywać całą Polskę, moim zdaniem to jest jedno ze źródeł zamieszania od pomnika Dmowskiego do pomnika Piłsudskiego poprzez pomnik Wyszyńskiego, prawda? Narzekając tylko, że Daszyńskiego niestety pomnika nie ma. Czyli innymi słowy, powstaje pewnego typu synteza, narodowa synteza. I to jest w tym sensie, to nie jest zaskakujące i w tym sensie to jest oczywiście wynik też braku odpowiedzi lewicowej i straszliwego kryzysu tej idei, która była sprzedawana, idea tej ciepłej wody, w gruncie rzeczy kultury drobnomieszczańskiej. To nawet nie była mieszczańska, pogarda dla kultury, pogarda dla nauki, którą widzieliśmy. To była kultura rzeczywiście drobnomieszczańska, której w jakimś sensie symbolem można powiedzieć ta ciepła woda w kranie jako pewnego typu ideo. To wszystko powiedziawszy, oczywiście nie mamy do czynienia z żadnym buntem, z żadną rewoltą. Mamy do czynienia z zjawiskiem, tym niemniej, które wymaga analizy, interpretacji, bo chemia tego, co się stało, jest niesłychanie złożona. Są przypadkowe zjawiska, jak marna kampania wyborcza, jak to, że Komorowski postanowił prowadzić własną politykę historyczną i miał rację, która nobilitowała 25 lat, ale oczywiście dla części Polski, która nie skorzystała, to była otwarta prowokacja, którzy nie korzystali, albo nawet jeżeli korzystali, to patrz na Smitha. Inni korzystali w większym stopniu, prawda? Innymi słowy, na frustrację to nie była żadna odpowiedź, tylko wręcz przeciwnie, mnożyło to frustrację, prawda? I stąd mamy pewnego typu zamieszanie, z którego nie wiemy, co wyjdzie, dlatego że ten ruch nie ma żadnego klarownego oblicza, dlatego że to nie jest żaden ruch tak naprawdę. To, że 60% głosowało na Duda, 40% na Komorowskiego, jest przecież jednak bardzo symboliczne, jak ten ruch, który wydawał się potężny ruch młodzieży przede wszystkim protestu, jak okazał się czymś, co pozostaje efemerydą, prawdopodobnie pozostanie efemerydą. I mówiąc prawdę, ja nie wierzę w jakieś zasadnicze, radykalne przemiany związane z dojściem Kukiza do władzy. To jest niewykluczone, że to będzie całkowita dominacja PiSu. I jak ktoś na innej debacie, nie będę cytował nazwiska, bo obowiązywała tam reguła niecytowania, ktoś powiedział, że PiS okaże się obrońcą III Rzeczypospolitej, że człowiekiem, który podkopał fundamenty III Rzeczypospolitej, paradoksalnie jest Bronisław Komorowski, proponując referendum. Dlatego, że poprzez dwa punkty tego referendum, to znaczy JOW-y i finansowanie, likwidacja finansowania partii politycznych przez państwo, podważa się bardzo istotne elementy tego systemu III Rzeczypospolitej. Niewykluczone, że pan Duda z panią premier być może będą bronili rzeczywiście, będą bronili resztek III Rzeczypospolitej. I ostatnia uwaga dotycząca tych różnic i debat, że tu nie ma żadnych, że nie ma żadnych różnic. Moim zdaniem były, jest bardzo ciekawą rzeczą, na ile one zanikły. To znaczy mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem, które występuje we wszystkich państwach peryferyjnych. To znaczy, że we wszystkich państwach peryferyjnych, w Rosji to jest najbardziej znane, populiści, prawda, i okcydentaliści. Na Węgrzech to się nazywało tradycyjnie urbaniści i populiści. Innymi słowy, te elity, czy część społeczeństwa, które się orientuje na metropolię, na centrum i imituje, chce dołączyć do Europy, powiedzmy, i te, które przede wszystkim stawiają na własną kulturę, na własny oryginalny rozwój. Otóż to był przecież fundament naszego podziału od początku prawie. Merytorycznie to jest bardzo istotny podział. Nawet jeżeli to nie jest klasowy podział, to jest problem w stosunku do modelu modernizacji, w stosunku do Zachodu, w stosunku do liberalnej demokracji i tak dalej. Jest rzeczą paradoksalną, że ten wymiar, on bardzo osłabł, że w tej debacie Platforma nie mogła użyć tego argumentu. To znaczy, jeżeli używała argumentu przeciwko PiS-owi, to był argument o niebezpieczeństwie represji. Prawda? Natomiast ten argument fundamentalny, cywilizacyjny, on nie był podnoszony. To jest ciekawe pytanie. Czy oznacza to, że PiS zmienił się i na przykład tak jak Porozumienie Centrum w latach 90., tak mówiąc prawdę, niewiele się różni od Unii Demokratycznej, poza tym, że byli młodsi, że byli ambitni i że chcieli usunąć starszych ze stanowisk zajmowanych. Byli równie prozachodni, byli równie za Unią Europejską, byli równie za gospodarką rynkową i byli również za demokracją. Czy tutaj zamyka się koło, być może związane, to by była bardzo optymistyczna hipoteza, związana z tym, że pewien istotny etap modernizacji Polski się skończył. No i pozwolicie, że ja zakończę na tej hipotetycznej, optymistycznej tezie. Dziękuję Państwu bardzo za obecność i dziękuję bardzo Państwu i bardzo żałuję, chociaż oczywiście do spektaklu to dodało pewnej dramatycznego tonu, że Jan Sowa wyszedł, prawda? Dziękuję bardzo.